zaczynamy. Martin Lechowicz, dzisiaj jest w lewatywie mózgu. Nowe zmiany w lewatywie. Dzisiaj mam nowy mikrofon. Hurra!
Spierdalajcie.
Nie, to dopiero na końcu audycji. Bardzo przepraszam, to był zły dźwięk. No i dzisiaj ogłaszam, że dzisiejszą lewatywę mózgu sponsoruje Wąż Przedsiębiorczości. Nie pozwól wężowi przedsiębiorczości pełzać wśród społeczeństwa. Zastanawiam się, czy nie będzie dobrym pomysłem na przykład napisać piosenki pod tytułem Nie pozwól wężowi przedsiębiorczości pełzać wśród społeczeństwa. Dobre na refren. Czuję, że jest tam gdzieś taki rytm. Ja spróbuję go znaleźć gdzieś. Wezmę gitarę, będę próbował. To jest to Nie pozwól wężowi. Nie wiem jeszcze, zastanowię później. Dzisiaj tematem programu dzisiejszego jest choroba. Choroba, którą jest brak patriotyzmu. Bardzo bym prosił, żeby mnie wyleczyć. Brak patriotyzmu i jak z tego wyleczyć. Będę prosił też dzisiaj i już proszę, żeby mnie nawrócić. Nawrócić mnie na, ja wiem, no taką, jak to się nazywa, smoleńskość czy coś, bo ja jestem znanym niestety dość szeroko wykpiwaczem idei smoleńskizmu i biało-czerwonizmu. Z biało-czerwonych rzeczy to ja mam na przykład tylko taką szmatę teraz. I tu mam jakiś napis. Białe, czerwone to tylko... Inne rzeczy nie rozumiem. Ja ich nie rozumiem, tego nie czuję. Jestem poszkodowany, jestem upośledzony. I tak jak w niektórych kręgach chrześcijańskich lub bardziej może ściśle mówiąc kościelnych, leczy się gejów z bycia gejem zamiast ich palić na stosie, jak to dawniej bywało, albo coś innego im robić, obcinać na przykład, to leczy się dziś, leczy. No i teraz dzisiaj bardzo mi proszę nie potępiać za brak patriotyzmu i smoleńskizmu, tylko mnie leczyć. Więc wystawiam się teraz na leczenie dzisiaj w tym programie. Specjalnie mam gogle na wypadek, jakbym musiał coś czytać znowu z internetu, bo tą już ochronę trzeba mieć. Nawet mam dziś słuchawki, żeby ludzie mogli dzwonić do audycji i leczyć mnie z patriotyzmu. Może jakieś pomysły, jak leczyć z patriotyzmu? Coś może wsadzić w coś, może coś wyciągnąć z czegoś. Nie wiem, nie znam się, chcę być zdrowy. Chcę, żeby ludzie nie mówili do mnie tak.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
Bardzo bym nie chciał, bo ja może zostaje mi tylko powiedzieć...
No to nie przeszkadzamy państwu, do widzenia.
I tak mówię właśnie, jak ludzie mówią.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
Więc... To dotyczy mnie teraz. To ja chcę być leczyć się. Dlaczego chcę się leczyć? No bo mam dość być wreszcie chorym bycia. No ileż można być chorym i nie rozumieć ludzi? No nie wiem. No. Więc serdecznie pragnę zgonu jest moją mottem na dziś, które to motto jakby próbuje mnie zbliżyć do tego, jak czuje się patriota, który serdecznie pragnie zgonu i na przykład dlatego w ramach rozumiem, dobrze rozumiem czy źle? Rozumiem, że to działa tak. Człowiek myśli sobie serdecznie pragnie zgonu, bo to czyni go patriotą, więc zdrowym człowiekiem i dlatego chce jechać do Moskwy albo wypowiadać wojnę ruskim, albo dąży z całej siły do wojny, bo serdecznie pragnie zgonu i to jest jego przejaw zdrowia psychicznego. Dzwoni do mnie telefon, ja już się zmieniam w słuch i w co tam jeszcze trzeba, żeby zostać patriotą. Jak mogę zostać patriotą? Dzień dobry.
Cześć patrioto.
No nie cześć, jestem Martin. Jeszcze, no, no cześć, tak. Jestem jeszcze nie patriotą.
Etiut ze Szczecina bądź Wrocławia, zależy gdzie w tym momencie jestem. W każdym razie no. Naprawdę tak jak napisałem na czacie, posłuchaj sobie piosenek Sabatonu.
Sabatonu?
To bardzo dużo daje. Tak, to bardzo dużo daje. Mimo, że to jest szwedzka grupa, śpiewa piosenki patriotyczne, nie tylko, zresztą w sumie polskie, bo również tam zagraniczne, Sabatonu. O różnych dziwnych armiach.
O armiach?
I powiem ci, że to daje, tak, o bitwach, o armiach, o tym, co się działo na świecie dawno, dawno temu.
Tak.
Można tego posłuchać, słucha się tego bardzo ciekawie, teksty są naprawdę bardzo fajne.
I zaraża.
Muzyka również podatka.
Zdrowiem. Patriotycznym.
Tak, dokładnie.
Aha.
Niekoniecznie wiesz, tutaj chodzi o Smoleńsk, o jakieś takie dziwactwa, parówki i inne dziwne testy Antoniego. Mhm. Ale naprawdę wiesz, no, daje to do myślenia, no, pokazuje ja, ty, tak naprawdę byliśmy waleczni.
Kto?
Bo w tym momencie
ty?
Patrząc na to, co się dzieje.
Znaczy, wiesz,
no ja
byłeś?
Jestem waleczny, tak? Wiesz co, no my jako Polacy.
Aha, my, a kto to są my jako Polacy? Może ja nie rozumiem tej koncepcji. Co to są my jako Polacy? ja i ty i sąsiad z dołu, na przykład, co czyni nas Polakami? W jakim sensie jesteśmy? I czemu my to byliśmy waleczni?
Obywatelstwo polskie chociażby, to, że walczyliśmy za nasze ziemię.
Polskie. Czyli ja, ty i sąsiad z dołu, ale on tylko pije i ogląda mecze, no to nie wiem.
No nasi dziadowie, bardziej w tym sensie, aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja jestem przygotowany do jakiejś tam walki, może czołgu nie mam, aczkolwiek walczyć bym chciał i mógł.
Czy rozumiem, serdecznie pragniesz zgonu?
Wiesz co, jeżeli byłaby taka potrzeba, że tak powiem, bo jest taka możliwość, że byłaby potrzeba zgonu nawet mojego.
Komu potrzeba zgonu twojego? Że... Może, o, teraz dochodzimy logiką jakąś do tego. Dlaczego potrzebny jest zgon twój? Komu i do czego?
Na przykład, jeżeli miałbym uratować swoją osobą, no, 20 innych ludzi, w tym na przykład mojego syna, załóżmy, o, który również jest Polakiem, to nawet bym się sekundę nie zastanawiał.
A na przykład sąsiada, który bije żonę, bo też jest Polakiem, też byś ratował, czy nie?
Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jak to by wszystko wyglądało w szerszej perspektywie, tak? Bo to, że on bije żonę, to jest jedno. Sam bym mu wjebał.
No właśnie, ja też, nie?
No. No właśnie, bo ja nigdy... Dobra, raz w życiu uderzyłem kobietę.
No,
raz.
To słabo trochę.
I to nie swoją, Menelicę. No
a
nie.
Menelicę, no dobra.
Menelica, która biła swoje dziecko, więc chyba nie do końca tak źle.
A, no to nie tak
więc
źle,
widzisz,
no to w obronie.
To wszystko w zależności od perspektywy, tak?
Dobra,
tutaj,
rozumiem perspektywę,
powiedziałem...
to, że w sytuacji Menelicy to jest prosta sprawa, bo jesteś ty, Menelica i dziecko, a nie dochodzi do tego jeszcze ileś milionów ludzi. A ja, jeżeli dobrze rozumiem, to patriotyzm polega na tym, że ktoś jakiś większy zarządzający grupami ludzi człowiek, na przykład generał albo polityk, każe dużej ilości ludzi iść i serdecznie pragnąc zgonu umierać po to, żeby ratować kogoś też. Tylko że to jest takie ogólne, że to nie wiem, czy to się w ogóle przekłada na praktykę. No bo nie wiem, czy jakbyś teraz bił ruskich, jak popadnie na rozkaz, to czy ktoś cię będzie pytał, czy masz ochotę strzelać do akurat tych ruskich, czy do innych ruskich, bo na przykład ci ruscy chcą zaatakować twój dom i rodzinę, a inni ruscy Menelice na przykład chcą zaatakować. I Menelicy nie chcesz bronić, ale syna chcesz bronić, bo po prostu nie mamy takich wyborów. Więc to nie wiem, wiesz, mi się to wydaje, to się sprowadza do fajnych haseł, ale w praktyce to jest w ogóle nieistniejący. Nieistniejące to, co ty mi mówisz. Właśnie tego się boję. Czy
no wiesz,
jest
to
tak?
Nie do końca, bo na przykład też wchodzi tutaj w grę lokalny patriotyzm, tak?
Czyli
to na przykład Warszawę miałbym ogólnie w dupie. Jeżeli byś pisała taką samą Warszawę,
to ja lubię.
To ja miałbym to... No, można lubić, ja bywałem w Warszawie. Fajne miasto, aczkolwiek życia bym za nie nie oddał, tak?
Co znaczy za miasto oddać życie? Że budynki, za...
Za ich mieszkańców, za ich kulturę, za ich język, bo też jest troszkę inny język. Pamiętaj, Katowice mają inny troszkę język. Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Niby
dobra,
to
a jak się
samo,
przekłada jeszcze oddawanie życia do popularyzacji języka? Znaczy im więcej osób zginie, tym więcej osób ładniej mówi w tym języku, czy co?
No nie, no to jest, wiesz co, to jest rozgraniczenie troszkę mi się wydaje takiego lokalizmu, tak? No tutaj zachodniopomorski ma troszkę inny język, Śląsk ma inny język, Kraków, Wrocław i tak dalej.
Tak.
No to jest wiadomo, tak samo jak nie wiem, w innych krajach, nie, dajmy na to Niemcy, każdy land ma jakieś tam inne zwyczaje, inny delikatnie język i tak dalej.
Tak. Jak się to ma do patriotyzmu i do kwestii umierania na przykład?
No, tak jak ci powiedziałem, na przykład gdyby zaatakowano de facto samą Warszawę,
no,
nie poszedłbym walczyć, miałbym to dosyć głęboko w dupie.
Bo tam mówią natomiast po warszawsku i nie lubisz tego języka.
Nie, nie jestem związany z tym regionem. Po prostu. Nie czuję jakiejś więzi szczególnej. Jest to Polska, aczkolwiek nie jestem jakoś tam szczególnie z tym związany, tak? Natomiast gdyby front szedł w stronę, dajmy na to, nie wiem, Wrocławia, Poznania, tutaj w stronę zachodu, no to już bym niestety wkroczył też, być może bym zdechł przy pierwszej bitewce, aczkolwiek bym próbował walczyć. To na
ale,
pewno.
Ale dla tak konkretnie dlaczego właśnie? Bo to nie
dlatego, że
zależy, kto, nie zależy, kto idzie i po co idzie i co tam chce zrobić z Wrocławiem?
dlatego, że czuję więź z tą ziemią, dlatego, że nie chcę, żeby niszczył architektury, dróg, zabytków, zabijał ludzi.
No dobrze, ale to biorąc udział w imprezie, która polega na ogólnie demolowaniu świata dookoła siebie, to przecież ty też sam zniszczysz architekturę Wrocławia, bo nie będziesz przecież strzelał tylko idealnie między oczy komuś, kto chce niszczyć Wrocław, po pierwsze. A po drugie, jasne, ten, kto przyjdzie do Wrocławia, też nie chce zniszczyć z Wrocławia, tylko chce go sobie wziąć prawdopodobnie i ciągnąć podatki na przykład od mieszkańców, a nie niszczyć,
no tak,
zwykle.
Z tym, że zobacz, co się dzieje, załóżmy nawet w tym momencie, no, na Ukrainie, tak?
Tak. No, demolują wszyscy wszystko.
Wiesz co, no demolują, rozkradają, niszczą, tak, bomby spadają na instytucje, które w teorii nie powinny być niszczone.
No tak.
Można się zgadzać z tą wojną, bądź nie.
No.
Można jakoś tam w ten sposób, nie wiem, ruskich nie lubić, bądź lubić, bądź być obojętnym.
No.
Aczkolwiek niestety według mnie musimy się zgodzić z tym faktem, że niektóre, szczególnie niektóre ataki są po prostu głupie i zbędne, tak?
No
nie
pewnie.
Powiesz mi, nie wmówisz mi, że na przykład atakowanie szkoły, bądź żłobka, bądź przedszkola jest w jakimkolwiek celu potrzebne.
No zależy, kto siedzi w tej szkole i żłobku, ale zwykle to lepiej unikać.
No tak,
myślę,
no
ale że wszyscy unikają.
Największe prawdopodobieństwo jest takie, że są tam, załóżmy, dzieci, tak?
No nie, najmniejsze no, jest, czekaj, ktoś idzie do szkoły w czasie jak, czy teraz dzieci chodzą do szkoły w Kijowie, albo w Mariupolu dzieci w szkole siedzą? Serio?
Nie wiem, bo mnie tam nie ma, więc nie jestem w stanie ci tego powiedzieć na pewno. Więc nie chcę mówić jakichś tam rzeczy niestworzonych, bądź wymyślonych, bądź niesprawdzonych.
Mogę zapytać zaraz kogoś, bo mam tu kontakty do ludzi, co tam pouciekali ze wschodu. To sprawdzimy, ale coś to by było bardzo dziwne. I
byłoby to nieetyczne, tak?
No wysyłać ludzi do szkoły bardziej jest nieetyczne niż już strzelać do tej szkoły. Nie wiem, co jest gorsze. Jedno i drugie jest jakieś niezrozumiała głupota i podłość.
To
nie
fakt.
Wiem, jak to powiedzieć. No.
W każdym razie, no zobacz, tak wspomniałeś o ściąganiu podatków i tak dalej, tak, żeby czerpać z tego zyski.
Tak. No o to chodzi. No
ogólnie to takich szkół, tak, jeżeli są mieszkańcy, no to mają, załóżmy, dzieci. Przynajmniej no, jakiś tam określony procent. Stajmy na to, tak?
No.
No ci mieszkańcy chcieliby pracować, żeby nawet płacić te pieprzone podatki.
Otóż tego nie jestem pewny, bo na przykład ty już mówisz, że nie chcesz pracować, tylko chcesz umierać na wojnie, żeby bronić na przykład Wrocławia.
Nie, ja akurat pracuję, bardzo, bardzo dużo pracuję.
A, no to dobrze. Czyli wolą tak pracować.
16 do 17 godzin dziennie, myślę, że wystarczające na przeciętnego człowieka.
To trochę za dużo może. Lekko.
Być może. Niestety, wiesz, działalność w Polsce, ZUS-y, FRUS-y i tym podobne.
No właśnie, dlatego widzisz, dotknąłeś tego tematu najbardziej drażliwego, bo te ZUS-y, KRUS-y i tak dalej, nie wiem, czy ja bym w ogóle w jakichkolwiek okolicznościach chciał tego bronić, bo ja już sobie z bardzo dużym trudem mogę wyobrazić gorszy sposób zarządzania i tępienia ludzi niż to, co teraz jest w Polsce. Mogę wyobrazić, bo jeszcze Ruscy są i oni jeszcze gorzej potrafią łupić i w ogóle. No ale niedużo już gorzej może być. Za to mam doświadczenie z lepszymi.
Ludzi już tak fizycznie nawet, tak?
No tak, ale to nie jest aż takie częste, wbrew pozorom.
Wiesz co, no nie wiem, no patrząc na to, co się działo kiedyś, dawniej wcześniej, nawet chociażby nie tak dawno, to już my 70 lat temu, tak?
To trochę dawno.
To nie wiem, czy to jest to niezbyt takie częste. Można by się kłócić, tak?
No, trochę się czasy zmieniły jednak od tych sprzed 70 lat, więc ja się tak próbuję dostosować bardziej do dzisiejszych czasów niż żyć drugą wojną światową, bo trochę się boję, że wyjdę na głupka z trochę innej epoki i będę walczył z wiatrakami niepotrzebnie. Ale może być tak, no ja nie wiem, może się cofamy wszyscy w rozwoju i wylądujemy w średniowieczu i faktycznie będzie ta rozmowa już no jakaś ważna, żeby się zastanowić, może trzeba umierać jednak.
W każdym razie powiem ci tak, nie chciałbym sprawdzać, czy faktycznie czy ty masz rację, czy ja mam rację. Mimo wszystko wolałbym tego terytorium naszego bronić, tak? Żeby ci ludzie, już nawet nie mówię, spali o budynki, tak? Jakieś tam użyteczności publicznej, typu nie wiem, muzea, przedszkola, szkoły i tym podobne,
no,
były niszczone. już nawet pomijając to, gdzie jest to naprawdę istotne, no to nie chciałbym, żeby ci ludzie, dzieci, baby, czy ludzie nawet starsi,
czy menelice,
nawet pateci, tak? Zwykli, normalni ludzie byli krzywdzeni, nawet ci, którzy nie potrafią walczyć, strzelać, bronić się i tak dalej.
No rozumiem, nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ta metoda. Bo
to tak ktoś dziwnie... musi bronić kraju, tak mi się wydaje.
No rozumiem, tylko uprościłeś to sobie i ja próbuję znaleźć konkrety w tym wszystkim. Tu mam problem, bo hasło mi się podoba, bardzo dobre hasło. Załóżmy, gdyby tak było jakoś metafizycznie, że Bóg mi obiecał, że za każdego zabitego wroga, kimkolwiek by on nie był, on mi gwarantuje, że ja uratuję 10 wspaniałych ludzi, albo im przedłużę życie, albo będą mieli lepsze życie, to strzelam jak popadnie, po prostu na prawo i lewo. Im więcej pozabijam, tym będzie szczęśliwszy świat. Tylko, że to tak nie działało nigdy w historii i nie wiem, czy będzie działać znowu. W ogóle,
ale
że pierwszy raz.
Nie zgodził. Masz trochę racji, jak najbardziej, aczkolwiek to, że kogoś ocalę, strzelając do wroga, to jest jedno.
No, to miał być ten główny
powód. Strzelając do wroga, no tak, ale między innymi strzelając do wroga, jestem w stanie ocalić też siebie, tak?
No tylko dlatego, bo tam w ogóle poszedłeś. Jakby zrobiłeś sobie problem, jestem na wojnie i teraz ratujesz się przed tym problemem, strzelając do innych ludzi, którzy ratują się przed dokładnie tym samym problemem, strzelając do ciebie. Mam tu problem z tym, bo w ten sposób wszyscy się tylko mogą pozabijać. Nigdy się to nie skończy.
Jesteś w danym mieście. Jesteś w mieście i nie wiem, dajmy na to Warszawa.
Mogę być, lubię, byłem. Tak, Warszawa.
Dobra. To ja załóżmy, że też lubię i byłem.
No.
Nagle wjeżdża agresor.
Jak to nagle?
I agresor, no, spadają bomby.
Jak nagle?
Lecą samoloty, drony.
Czekaj, bo wojny, którą teraz mamy.
Godzin.
To co, no ale to nigdy nie dzieje się nagle. Wojna na Ukrainie od 10 lat rosło to napięcie, a wojska siedziały przez chyba dobre parę miesięcy przy granicy. Jak nagle?
A, no więc właśnie, 10 lat rosło napięcie.
No.
10 lat to jest spory okres czasu, nie uważasz?
Oczywiście.
To jest niewiele mniej niż 1/3 mojego życia.
No. I nagle siedzimy w tej Warszawie,
tak.
Wszedł ruski, nie?
I nagle ruskiemu, dajmy na to ruskiemu, czy tam nie wiem, Niemcowi, komukolwiek, odwala.
Ale nie nagle, tylko od 10 lat mu odwala. No, odwala mu od 10 lat, no. I z ostrzeżeniem 10-letnim przeszedł granicę, no.
I to przez 10 lat mamy tak siedzieć, czekać?
Kto? Ja nie wiem, co ty zrobisz, ja wyjeżdżam na przykład.
Ty miałeś ten luksus.
No, ty też.
No, powiedzmy.
No każdy miał, nie?
Mniej lub bardziej.
No tak, bo 10 lat to jest naprawdę dużo. I
są pewne ograniczenia, pamiętaj. Co do wyjazdu są pewne ograniczenia.
Są, ale to jest, mówię, 10 lat. To się zwalczyć już te ograniczenia.
No właśnie, no, ale załóżmy, że żyjesz sobie w tej Warszawie, tak. Nagle wjeżdżają ci agresorzy.
Nagle, bo tak, jak już wyjaśniliśmy definicję nagle. No to mnie nie dotyczy jakoś, ale gdyby mnie dotyczyło, niech będzie, że wjeżdżają agresorzy. I teraz, co tak dalej? Znaczy, mój patriotyzm ma polegać na...
Siedzisz na stołku? Siedzisz na stołku, jesz konserwę, czy bierzesz chwilę
konserwę?
Broń?
No ja zjem, zależy, czy jestem głodny, ale nie mam ochoty nikogo zabijać w związku z tym, bo to troszkę jeszcze za mało jakoś jest dla mnie. Nie widzę jeszcze powodu. Muszę być uzasadnienie.
W moim kierunku, jeżeli ktoś by strzelał w moim kierunku,
no,
na pewno bym odpowiedział też agresją.
Strzelając z procy, rozumiem, bo jest, nie wolno mieć broni w Polsce.
Ciągle. No akurat broń posiadam, bo jest to broń czarnoprochowa.
Okej, okay. No ja z łuku mogę też. Ale dalej
no,
coś
z czarnego prochu jesteś w stanie człowieka zabić bez najmniejszego problemu.
Strzałą z
łuku broń możesz sobie kupić. No, myślę, że akurat broń czarnoprochowa jest troszkę bardziej skuteczna. Tak
a ja się nie zgadzam. Możemy kiedyś postrzelać do siebie. Zobaczymy.
Dobra. Dobra, zobaczymy, kto przeżyje.
Zobaczymy. Tak dla eksperymentu. Widzę, że życie tanie się zrobiło w tym odcinku zwłaszcza.
To mi akurat nie zależy na moim życiu, więc... Może jest to też kolejny powód?
To może być powód, może o to chodzi. Dobra, zróbmy miejsce dla innych, bo mi się fajnie gada, ale bym chciał, żeby jeszcze inni też zadzwonili i powiedzieli, jak oni to widzą. Ale jest coś
w tym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Dzięki.
I ciebie, Martinie. szczególnie, bo bardzo cię uwielbiam słuchać. Mam nadzieję, że wyzdrowiałeś i jest wszystko w porządku.
No, trochę wyzdrowiałem, trochę jeszcze choruję na brak patriotyzmu, ale może się gdzieś wyleczę. Zobaczymy. Dobra, dzięki.
Miłego, do usłyszenia. Hej.
Cześć. I mam drugi telefon i od razu ja go włączę, bo jest bardzo dużo ludzi na czacie i też chciałem przeczytać, ale wolę pogadać na żywo, bo co to za audycja, jak tylko czata czytam. Jest telefon? Jest, cześć.
Siemanko, mordeczko.
O, cześć! Tu ktoś czuje niepatriotyczny będzie.
Patriotyczny, niepatriotyczny zazwyczaj, na pewno nie religijny za bardzo, bo kurde, tą religią to się już tutaj grzyga.
A patriotyzm jak tam?
A Kamil z nowej strony lubuskie się kłania.
O, fajnie. Co, tam pragniesz zgonu? Będziesz strzelać do tych ruskich, co nagle po 10 latach ostrzegania i dwóch stania pod granicą weszli?
Wiesz co, powiem ci tak. Czy ja bym strzelał? Nie wiem, no na idiota nie ma mocnych. No, kurde, powiem ci szczerze.
No.
Nie. No aż taki to ja nie jestem, boję się śmierci, nie? No, kurde, ja to bym wolał se pożyć, a nie kurwa iść na odstrzał.
I to rozumiem, to jest konkret, no tak. No to co, to nie jesteś patriotą? No, jakoś...
powiem ci, czy jest sens ginąć za nasz kraj, patrząc na to, co nasi politycy odpierdalają?
O właśnie. Jest?
Nie.
I to rozumiem, no, bo od tej strony patrząc, jeżeli kraj to są politycy i ich działania, to tak, to jest zero sensu. To ja się tu zgadzam. Ale na przykład, jeżeli kraj to jest coś więcej, na przykład mówienie po polsku, albo co jeszcze może być, pierogi, albo jakieś tam zwyczaje, nie wiem, czy są jakieś jedzenie kiełbasy przy grillu, czy nie wiem w ogóle, co jeszcze może być. No to może coś tam być wartościowego, tylko nie za bardzo już wiem co, bo co zostało jeszcze... Co można podpiąć pod Polskę? Poza politykami, podatkami, władzą, tym, za co nie warto walczyć, to za coś innego jeszcze byś, nie wiem, za co? Flagi? Żebyś mógł machać flagą?
Wiesz co, wolność jest ważna, tak? No ale no mówię, jak ja tak patrzę na tych naszych polityków i to na przykład, co Duda odpierdolił w telewizji, nie? Chociaż nie wiem, czy masz dostęp do polskiej telewizji tam w Anglii?
Mógłbym mieć, ale ja nie chcę mieć, bo po co ja mam się pchać do tego?
No dobra, a na Facebooku, nie wiem, czy ty śledzisz Facebooka?
Śledzę, ale nie nadążam. Co zrobił Duda? Mamy dzisiaj 11 kwiecień 2022, żeby było. Co zrobił ostatnio?
Znaczy... co zrobił, w sensie co powiedział, nie?
Co powiedział. No tak, on dużo nie robi.
Był na tej, kurde, całej konferencji z tą chyba premier, z tą całą premier...
Z premierzycą teraz mówią podobno.
No, z tą panią premier, kurde, chyba z Anglii. I coś tam gadał i powiedział coś takiego. Znaczy, wiesz, mogę to trochę przeinaczyć, bo dobrze angielskiego nie znam. Friending dick, it is trending dick, czy jakoś tak.
A tego dicka!
I ta babka zaczęła się, kurwa, z niego śmiać, nie? A kurwa, Andrzej nie skumał, co powiedział, nie tak, nie?
To była tam z tym dickiem,
wiadomo,
tak.
Wiadomo, no że chciał powiedzieć coś dobrego, pokrzywiającego, ale kurde, wiesz...
Coś mu nie wyszło.
Może jeden dick do drugiego dicka jest słowniczo podobny, ale pewnie powiedział kutas. I ta kurde kanclerka, czy tam kurde premierka zaczęła się z niego brychtać.
Ja powiem tak, to była wiceprezydent USA akurat była i faktycznie jak ktoś mówi po angielsku, to co Duda powiedział brzmi jak dick, a nie jak coś, co on miał w ogóle, nie wiem, coś, co chciał powiedzieć, ale brzmi to, ale tak naprawdę nie wiem na 100%, czy to ona się z czegoś innego tam nie śmiała. Ale możliwe, że nie.
Nie! Ona zaczęła się brechtać, jak usłyszała tu wypowiedzi Andrzeja.
Wiem, ale nie wiem, może co wcześniej o czymś gadali, może to o coś...
Nie! On wypowiedział to zdanie Termin Dick i ona zaczęła się w tym momencie brechtać, więc to o tego kutasa chodziło. Mówię,
dobra.
Ja to oglądałem, mówię, Andrzej, coś ty odpierdolił i kogo my mamy, kurwa, za prezydenta?
I to jest dobre pytanie. I teraz pytanie, czy prezydent Duda jako reprezentant Polski, zwierzchnik sił zbrojnych, to jest dobry powód, żeby spragnąć zgonu i bronić tego prezydenta?
Wiesz co, Powiem ci tak, na pewno Andrzej się nie dogada, kurde, na tym, po angielsku, bo on, kurde, angielski to tak zna, jak jasna cholera.
Andrzej się nie dogada.
Z tego co widać, jak mu się język plącze, niby coś chce powiedzieć, ale mu coś nie wychodzi.
Ja powiem tak, jakby no tutaj w Anglii, jakbym ja mógł...
Tak pierdoli ty podcy, myśli, że dobrze no, mówi, a jednak wychodzi inaczej.
Ja bym mu pracy nie dał. Wy byście mu dali pracę? Jakby Duda do was w firmie przyszedł i tak mówi, chce coś tam robić. Nie wiem, on by poszedł. 3 minuty i nie ten gość, że tam język jeszcze to mogę jakoś wytrzymać, ale całokształt w ogóle, nawet ten jego ryj taki jakiś niezachęcający jest, nie, że jakaś charyzma czy coś, tylko taka wchodzi tak, tak, nie, dobra, nie wiem, nie, ja, nie, ja coś szukam nie, w człowieku charakteru, a tu
wiesz,
tam nie.
Wiesz, kto ma niezachęcający ryj?
Ja!
Nie, ty masz bardzo ładny.
O nie, dziękuję bardzo.
Ty! A powiedz mi, co ty masz za okulary od pilotki?
To są moje gogle. Ja w nich będę jeździł po Europie, no i sobie ćwiczę, żeby je nosić trochę, żeby się przyzwyczaić.
Ale to są, ale czekaj, to są gogle od pilotki, czy to są
do motocykla.
Gogle od starego kasku motocyklowego, takiego wiesz, z PRL-u?
To są nowe, co mają udawać stare, żeby był klimat. No i w sumie trochę jest.
Aha. Nie, no fajne.
Ale szukam nowych, bo one już te, one takie są średnie, ale lepszych nie ma na razie. Dobra, wracając do patriotyzmu. Czy to ciebie nie pcha, nie? Do umierania za ojczyznę. No to nie wiem, nie nawrócisz mnie na patriotyzm za bardzo.
Nie, nie.
A trudno.
Gdyby nasi... Aha, jeszcze miałem ci mówić... O tym ryju, co ty mówisz, że ktoś ma niezachęcający ryj.
No, kto to?
Powiem ci, jest u nas taki poseł z PiSu.
No.
Jest u nas poseł z PiSu, który nosi moje nazwisko, ale na szczęście nie mamy ze sobą nic wspólnego. Ja mam na imię Kamil Ast, a on ma, kurwa, Marek Ast.
O, jesteś, chciałem powiedzieć, nie... ja jestem Kamil Kaczyński, a on jest... No dobra.
No i słuchaj, żeby było śmieszniej. Jego biuro poselskie, ja kurwa koło jego biura poselskiego przechodzę kurwa codziennie.
Bo, dobrze powiedziałeś, mamy te same adresy i pocztę mi przychodzi.
I widzę ten jebany kurwa szyld. Marek Ast, poseł PiS, kurwa.
O ja.
A ryj to ma kurwa taki plastikowy.
O. No to jest dobry opis, no, plastikowy właśnie. No, Duda, plastikowy prezydent. Prezydent z plastiku.
Nie,
rządzi papierowym
nie jest
krajem.
No mówię ci, że to jest premier, a nie... Nie, tak, premier. Nie, ktoś się spierdolniło teraz z tym, z Mateuszem Morawieckim. Nie, tak.
To jest drugi.
Nie, Marek, a to jest poseł z PiSu.
Poseł. No dobra, nie gadajmy już o nich, bo mi się niedobrze robi troszeczkę, może to nie ma nic... Ale
nie, ja najbardziej ubolewam przy tym, że mamy to samo nazwisko, nie?
No trochę słabo masz.
Nie, powiem ci szczerze, że jak moi rodzice są na mieście i ktoś obcy się zapyta, jak mamy nazwisko i ktoś powie Ast i się pyta, czy Marek Ast to jest nasza rodzina, to my kurde spierdalamy od razu.
A to jest słabe, nie? Jak ci ktoś zepsuje nazwisko. No przyjdzie jakaś menda z tym samym nazwiskiem i coś cały czas kojarzą z gościem. No cholera bierze. Może trzeba jakiś zrobić, zastrzec sobie nazwisko czy co, jakby się tak dało zrobić, żeby nikt nie mógł mieć tego samego. Dobra, no, jakby niech tak, będzie.
Jakby tak można było zastrzec imię i nazwisko.
Masz tutaj jeszcze pozdrowienia od Lady Voland na telefonie, że zawsze potrafisz poprawić mi humor telefonem. Podobno.
Oho, dzień. Który to?
No Lady Voland mówi na czacie.
Lady Voland, czekaj, on tu jest gdzieś, kurde... Gdzieś
może to być ona, ja nie jestem pewny. Na czacie jest dużo w ogóle ludzi i jeszcze nawet nie powiedziałem cześć ludziom na czacie. No to cześć ludzie na
nie,
czacie.
No, bo tutaj akurat w najbliższych tych czatach nie widzę tutaj Nicole Lady Voland, ale też bardzo chętnie pozdrawiam.
Dobra, dzięki za telefon. Zobaczymy, ktoś się zadzwoni dzisiaj. I będzie, i idziemy
okay,
dalej.
Na razie. Ja akurat w pracy siedzę od 18 do 7 rano, więc nie ci znowu.
Ale praca. Dobra, to na razie, no. Do następnego.
Siedzę i się nudzę, bo jestem cieciem na budowie.
O! Wiesz. Siedzieć na budowie, to jest to. Dużo czasu.
No wiesz, siedzę i nic nie robię. No. Kto powiedział, że za nic nie robię, nie kasy się nie ma, nie?
Nie, coś tam robisz, ale bo pilnujesz. Pilnuj tam.
No, raz na godzinę przejdę się na spacer, odbić punkty kontrolne, a tak to kolejne 55 minut siedzę na dupie i się nudzę.
To ja wiem, ja znam to, ja to znam. Dobra, dzięki.
Ja nie jestem typem człowieka, który lubi się nudzić.
No wiem, dobra, ja wiem, jest nudna praca, jeszcze nocka. Dobra, no, na razie.
Pozdrawiam, to jest Lady Volant, pozdrawiam.
Lady Volant, tak, to na razie. Dobra, można dzwonić do audycji. Dzisiaj gadamy tak, lecz mnie pan z patriotyzmu, taki jest odwrotnie, lecz mnie pan z braku patriotyzmu, bo ja nie czuję tego i może by było fajnie poczuć, bo bym się poczuł jakieś, że zrozumiałbym społeczeństwo albo co, może lepsze piosenki bym pisał jakieś. No, dzwoni telefon, odebrałem, cześć.
Siema.
No, cześć.
No to tak, słychać mnie, mam nadzieję.
Słychać, dawaj.
Jakie bardzo popularne pytanie. No. Fajnie, że od niego zacząłem.
Słychać? No, najważniejsze pytanie w audycji.
No tak, no jest zajebiście ważne, bo to, co ja teraz powiem, to będzie zajebiście mądre, nie?
No, tam,
ogólnie.
Uwaga, przygotuję sobie jakiś dźwięk.
Zastanawia mnie trochę to, że mamy 2022 rok i mimo bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w Polsce, bo mi się wydaje, że te statystyki są coraz lepsze w porównaniu z tym, co było dawniej, no to naprawdę zastanawia mnie, jak to jest możliwe, że ludzie słowo dick tłumaczą na kutasa.
To no, słowo ma wiele znaczeń. No jak, a jakbyś to przetłumaczył?
Gdybym miał powiedzieć kutas po angielsku, powiedziałbym dick.
Dick, no.
A dick, nawet jeśli tam słyszeć dick. K na końcu, bo ja się przyznam, że sam tam słyszałem K, takie dick pisane przez dwa S słyszałem.
Tam jest K na końcu, bo ale po polsku tak się mówi, że dźwięczne dźwięki na końcu zdania się robią bezdźwięczne. Nie?
Tak, ale dalej to stoi bliżej słowa indeed niż dick, a Amerykanie dick nawet w życiu by nie zrozumieli jako dick.
Zrozumieliby.
Nawet nie skojarzyliby, więc tam w Stanach Zjednoczonych jest podobna sytuacja.
Ja to będę wiązać, ale trochę polemizuję. Zwróć uwagę jeszcze na to, tak, bo tam się mówi dick, a nie dick, bo to są dwa różne dźwięki, ale ważniejsze jeszcze po angielsku jest długość samogłosek. Jak powiesz krótką, to jest rozumiane jako dick, krótkie, dick. A jak powiesz dick, to jest długie. I chodzi o długość, a nie tylko o dźwięk, więc to jest takie coś, co można zrozumieć jako fiucik na przykład. Ale to jest dyskusyjne i możliwe, tak, że chodzi o coś innego faktycznie.
Ale Amerykanie tutaj nie usłyszeli akurat kutasa i oni mają pretensje właśnie do tej kobiety, z którą tam Dudu się spotkał, czemu ona się śmiała i że to ona zrobiła wstyd, nie?
Zrobiła.
Ale to taka ciekawostka.
No tak.
Bo teraz przejdę może do tego patriotyzmu.
Może ja, ważniejsze, zostawmy tego fiuta tak. Dudy. Już. No właśnie.
Ja uważam... Sorry. Ja uważam się za patriotę.
O.
Natomiast patriotyzm...
Nawróć mnie.
Ale poczekaj. Patriotyzm dla różnych poziomów inteligencji przybiera różne formy.
Okay.
Dla ludzi takich przeciętnie inteligentnych, którzy mają tam około 100 punktów,
no.
Nie. A tydzień temu na którejś tam audycji z poprzednich usłyszałem, że ktoś powiedział, że jeden z inteligentniejszych szympansów może mieć 80, nie? Że... sposób postrzegania rzeczywistości dla przeciętnego człowieka jest porównywalny do szympansa. No i słuchaj, dla takich ludzi ze 100 IQ, no to oczywiście patriotyzm może się przejawiać w tym, że oni tutaj sobie żyją, płacą podatki, nie wiem, pójdą gdzieś poświętować niepodległość, której nie mamy, jeszcze żeby było śmiesznie 11 listopada, choć to nie jest dzień odzyskania niepodległości.
Tak.
A w razie wojny to wiesz, pójdą się napierdalać z ruskimi.
A ja.
No i oni tak sobie zdefiniują patriotyzm. A no. dla mnie na przykład, wiesz, my tu jesteśmy jednostki wybitnie inteligentne i to jest oczywiste, że
tak.
Nas nie będzie.
Mówimy o słuchaczach oczywiście.
Interesowało. Nie było. No tak, nas nie będzie interesowało. Nas nie będzie interesowało to, żeby iść i umierać, wiesz, w walce z ruskimi, którzy, wiesz, też nie są zbyt inteligentni tam na wojnie, szczególnie.
No. Do wojska się nie bierze zwykle tradycyjnie inteligentnych, tylko właśnie wręcz przeciwnie.
W Polsce jak jest pobór, to się wszyscy bierze.
No bo w Polsce też się nie bierze inteligentnych, tylko może nie ma z kogo brać w ogóle innych, więc dlatego.
Znaczy nie, w Polsce jak jest pobór, no to generalnie wszystkich się bierze i nie patrzą się tam niestety na inteligencję, nie?
No bo ale nie trzeba, inteligentni
nie idą do armii, bo oni nie czują tego, żeby umierać w walce z jakimś cepem po drugiej stronie. Tak. No ale mimo wszystko za patriotę się uważam, tylko ja jako inteligentny człowiek patriotyzm rozumiem inaczej.
Jak?
Ja
może takim dobra, zostanę.
No. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeśli poczuwamy się do Polski, do bycia Polakiem, do narodu.
Czyli do czego?
Chociaż ja uważam, że polski naród to są debile, więc ja się nie poczuwam, to mimo wszystko powinniśmy...
Przed państwem Janusz Korwin-Mikke!
No, no, tak, dokładnie.
Debile, to
jest dla nas naszym wrogiem. Czy jeśli wiedzie nam tutaj na czołgach z literami Z jakiś głupi Rosjanin, to czy on jest naszym wrogiem?
No i zacznijmy to jest bardzo dobre pytanie. I dla oczywiście przeciętnego mieszkańca Polski odpowiedź jest oczywiście, że tak. Bo jest ruski, koniec. Uzasadnienie.
No widzisz, a ja w takim razie zadam pytanie, co za różnica, kto nas okupuje?
No i to jest bardzo dobre pytanie, bo na przykład wyobrażam sobie sytuację, że, dobra, ledwo sobie wyobrażam, ale napadłoby Imperium Brytyjskie na Polskę. No gdyby tak się zdarzyło, to co robimy? No ja się poddaję i cały ten kraj natychmiast, bo po co ja mam, zapraszam po prostu w głębiej do Warszawy, poddajemy się, weźcie se. Bo mi się to podoba. No, zresztą Anglicy by i pozwalają po polsku śpiewać piosenki i możesz sobie flagę przyczepić tutaj, kto chce ma flagę biało-czerwoną, a ja w Anglii mieszkam. Nie ma problemu, niechże wchodzą. Ja nie widzę problemu.
Bardzo, bardzo dobrze, że wyjechałeś akurat z brytyjskim imperium, bo byłe państwo kolonialne Wielkiej Brytanii, czyli Stany Zjednoczone, mają w Polsce wybitnie dobrze rozwiniętą sieć wywiadu, konkretnie CIA.
Skąd
jest
wiesz?
Jest bardzo dużo agentów w rządzie. Ja wychodzę z tego założenia, że w Polsce prawdopodobnie w rządzie jest bardzo dużo agentów CIA.
Skąd wiesz? Znów zapytam.
Wiesz co? No. Są przesłanki ku temu, powiedziałem prawdopodobnie, ponieważ są przesłanki ku temu, że tak jest, w momencie, w którym członkowie rządu i partia rządząca przegłosowują ustawy i prawo, które bardzo idzie na rękę wielkim amerykańskim korporacjom, albo na przykład
a nie jest w interesie
działania
polskiej, no, rozumiem,
dyplomacji są przedłużeniem amerykańskiej dyplomacji i na każdym kroku, jak się obserwuje działania polskiego rządu na arenie międzynarodowej, to jest zabieganie rozumiem, o amerykański, tak, a nie polski.
No wiem, ale ty tak myślisz, że to jest dlatego, że jacyś agenci są? Ja myślę, że Polaków znam na tyle, no, żeby stwierdzić, że oni sami z siebie takie głupoty robią z powodu tego, że są po prostu niedowartościowani i pełni kompleksów i ale lubią nie, wchodzić do dupy nie, po prostu.
Ale
ludzi,
my,
którzy
ale wiesz, ale my nie mówimy teraz o debilach, którzy... No ale my nie mówimy teraz o debilach, którzy gapią się w telewizor i krzyczą, że o, ale PiS jest zajebisty i tak dalej, tylko mówimy o ludziach, którzy jednak jakby nie patrzeć, rządzą tym krajem.
Tak, to są ci sami ludzie. Opis pasuje do mojego sąsiada i do prezydenta Dudy i do Morawieckiego. To jest ci sami ludzie. Siedzą przed telewizorem, no, krzyczą, nie myślą. To mi się różnią, że rządzą.
Nie do końca.
Masz wysokie zdanie o rządzących w Polsce, ale to jest różnica opinii.
Ale członkowie rządu są inteligentni, oni wiedzą, co robią.
Myślisz, tak uważasz, że to ja się nie zgadzam. Ja uważam,
myślisz, że to jest łatwo. A myślisz, że to jest łatwo wygrać wybory w demokratycznym kraju?
Uważam, że to jest dosyć łatwo pod warunkiem, że jesteś cyniczną łajzą i masz dużo kontaktów. No to
a
nie
czy
jest
osoba
tak
głupia może być cyniczna?
Kto?
Czy osoba głupia może być cyniczna?
Oczywiście, na przykład weźmy prezydenta byłego Wałęsę lub Lepera. No nie byli to geniusze intelektu, jakby nie patrzeć.
No ale prezydenci to są pionki akurat. Ja tutaj mówię o większych mówcach.
No nie był prezydentem Leper Andrzej, tylko był bardzo wpływowym politykiem i wygrywał wybory, więc pasuje do opisu. A no tutaj, bo chciałem taki jaskrawy przykład pokazać, bo właściwie to można co drugiego w Polsce polityka pokazać, ale Leper był taki super jaskrawy, że można wygrać wybory i to jak, będąc kompletnym głupkiem.
No okej, ale charyzmę. Obecnie... Okej.
Jaja.
Ale wiesz...
Wiejskie.
Żeby wygrać wybory, to jednak trzeba posiadać pewne umiejętności, których się można nauczyć. Jest to oczywiście odwracanie go to ogonem na każdym kroku, wiesz, wmawianie ludziom, że A jest B, czarne jest białe, tak, że oni ci uwierzą, jeszcze ci przyklasną, to jest manipulacja, która no, wymaga jednak trochę pomyślenia.
Nie, zgadzam się zupełnie. Przeceniasz tych ludzi, serio, zupełnie, bo no patrz, nie miałeś nauczycieli w szkole, którzy byli głupsi od ciebie, no pewnie miałeś, ja też miałem. I czy oni nie byli w stanie manipulować wszystkim?
W Polsce jest pół miliona. No. A ile jest takich Kaczyńskich?
A ja wiem.
Słuchaj, nie liczyłem. No zobacz, a czy Kaczyński, Jarosław Kaczyński, czy on jest głupim człowiekiem według ciebie?
Trudno mi się rozeznać. Nie jest zbyt mądrym, ale czasem umie sprytnie postępować i ma dobre wyczucie polityczne. Czasem nie ma, ale przeważnie ma. Ja myślę, że fenomen Kaczyńskiego to jest dobry temat na inny odcinek i możemy pogadać o tym, ale tak w skrócie powiem, że on dobrze rozumie duszę Polaka przeciętnego i na tym polega jego pasmo sukcesu w ostatnich latach. Bardzo dobrze rozumie. I lepiej niż ja. Dlatego ja bym chciał zrozumieć też na przykład patriotyzm polski. Dobra, ale za długo gadamy. Musimy zwalniać miejsce...
Ale to mniejsza o większość. No, jakby, no ja uważam, że jednak tutaj są ludzie inteligentni, którzy służą komuś innemu, tylko nie Polakom, ale no pomijając to, definiujmy wroga. Skoro dla nas wrogiem nie jest byle Rusek, który wjedzie na czołgu przez Kaliningrad czy przez Białoruś do Polski, to czy wrogiem naszego państwa, a bardziej naszego kraju, czy właśnie nie są ci politycy, co nami rządzą?
No, dla mnie osobiście to są ludzie, których ja bym tępił. O, powiem, bo ja nie widzę wrogów za bardzo, to jakieś takie bajkowe podejście trochę, ale no, ludzi, z którymi ja się trzymam z daleko i chciałem, żeby odeszli daleko ode mnie, to są politycy. Ruscy, polscy, ukraińscy, no niekoniecznie wszyscy, ale ci, co są przy władzy, na pewno i ci, co twierdzą, że są w opozycji, większość też. I ogólnie każdy, kto chce zabierać ludziom wolność i pieniądze pod opowiadając im różne bajki, to jest dla mnie człowiek, z którym ja chcę się sprzeciwiać mu. O.
No i widzisz, tak to jest, ponieważ ja u władzy widzę ludzi, którzy, no po owocach ich poznaję, którzy nie wykonują jakby swojej misji w taki sposób, żeby służyć Polakom, tylko no, głównie Amerykanom.
Myślę, że
no to
służą.
Ja interpretuję tych ludzi jako wrogów. Ja jako patriota. Ja jestem patriotą i kiedy wybuchnie wojna na przykład z Ruskimi, to ja nie pójdę na tą wojnę, ja prawdopodobnie ucieknę z Polski. Ja mam to w dupie. Nie będę
czyli tak, to czekaj, to czy to widzisz tak jak ja na sam koniec, dobra, podsumowując, bo jakby wybuchła wojna rząd polski kontra rząd ruski, to ja widzę, że walczy wróg kontra wróg. Walczą przeciwko sobie dwóch przeciwników złego człowieka lubiącego wolność i piwo.
Znaczy, tak ściślej mówiąc, to walczyłby wróg, czyli polskojęzyczny rząd z jakimiś tam ruskimi, którzy może nie
ruskojęzycznym są moimi rządem wykorzystują
nie opodatkowują, nie kradną ode mnie pieniędzy. Wiesz, jakby Rosjanie mi nic złego nie zrobili, a polski rząd jak najbardziej mi bardzo dużo złego zrobił, nakładając te swoje podatki i swoje restrykcje.
To prawda. Myślę, że Ruscy zrobią to tyle samo złego ogólnie, więc nie mam komu kibicować.
No dobra, ale słuchaj. W jakiej sytuacji ja mógłbym zginąć?
O proszę, dobrze, na podsumowanie. Ja zginę.
Ja mógłbym narazić swoje życie w imię Polski, ale tylko w walce z prawdziwym wrogiem, czyli z rządem. Gdyby chodziło o zrobienie na przykład jakiejś operacji, może niekoniecznie militarnej, ale jakiejkolwiek ryzykownej operacji, czy to w wywiadzie, czy to w jakichś innych służbach, czy to jako jakiś tam anonimowy, wymagałoby to narażenia mojego życia na przykład, ale mogłoby skutkować tym, że wywaliłbym z Polski tych wszystkich agentów, tych wszystkich szkodników, którzy rozpierdalają nasz kraj. I gdybym wiedział, że skutek tego będzie taki, że od teraz Polska będzie rządzona przez bardziej ogarniętych i bardziej służących Polsce ludzi, i gdyby to faktycznie przyniosło jakieś zmiany na dobre, to wtedy mógłbym już poświęcić.
Tak, warunki niemożliwe to są do spełnienia, ale rozumiem koncepcję, dobra. Dzięki za telefon.
No chodzi o koncepcję, nie? Tak w teorii.
Tak, to rozumiem koncepcję.
W praktyce no to jeszcze nie wierzę w to,
że się nie da. Tak.
Przewrót uda od taką na wstryk.
Dobra, no, dzięki za telefon. Poszukuję nowych dzwoniących, żeby...
Siema, hała wielkiej Polsce, elo.
Na razie. Hałwa Wielkiej Polsce, tak? No, bo jak powiedział list...
Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem.
No właśnie. Sami Polacy... Dobra, przejdźmy na czata na chwilę. Ludzie tam opowiadają rzeczy. Kilkurenty mówi, nawet bym bronił Polski, ale czy miałbym to robić, skoro w Polin... Czemu mówisz po hebrajsku nagle? Nie wolno ci mieć nawet procy, a co dopiero broni? Otóż nie, prawda? Wolno mieć broń i wolno mieć proce, tylko nie wolno mieć broni palnej. A tak naprawdę wolno mieć, ale musisz kombinować i na przykład kupić do celów sportowych, a potem jeszcze skakać tam przez różne kółka, jak tam ci każą, wiesz, jak te pieski w cyrku, tak sobie każą, skacz, skacz, oni skacze. Dobra, możesz mieć broń, ale musisz ją mieć w zielonym futerale i trzymać na klucz w zielonym skrzydle pałacu. I już możesz wtedy. I wtedy wszyscy, co mają broń, mówią, no jak nie można? Można mieć broń. No to tak, może różni się nasza definicja od można, ale teoretycznie no można. Dobra, telefon nowy.
A kto popiera, ustawę o tym, żeby broń w Polsce zalegalizować? Oczywiście ruski agent. I oto kolejne dowody się zbierają powoli. Bardzo, bardzo sprytnie, a teraz mnie nawracajcie i to jest wasza wina, że nie nawróciliście mnie na polskość. Bardzo
właśnie,
sprytnie.
Wasza wina, że ja jestem ruskomonucą zostałem teraz i nie tak, patriotą, bo jak nie
tutaj
patriotą...
stoję inaczej nie mogę, jak mówił Marcin Luter, no. To tylko ty tak stoisz na straży rosyjskich interesów federacji.
Oczywiście. Nie, bo ja mówiłem, że nie znoszę rosyjskiej federacji tak jak nie znoszę polskiej federacji i ukraińskiej federacji i każdej innej federacji, bo uważam państwo za wroga ludzi. To jest tak,
ale federacja rosyjska lepiej płaci po prostu, ja wszystko wiem, wszystko
ja bym
rozumiem.
Chciał, o, ile płacą. Nikt mi nie, wiesz, nikt mi nie, tak serio mówiąc, przez tyle lat ja robiłem tam w media, gadałem, coś tam piosenki, wpływowy byłem troszeczkę, nikt mi nigdy nie zaproponował żadnej pracy rządowej, agentowej, aż mi głupio, normalnie się czuję normalnie obrażony przez wszystkie rządy, no nikt nie ten... Jak ci ludzie to robią,
że jestem agentami? Musisz nad zasięgami, przykro mi. Musisz popracować nad zasięgiem, to się odezwa.
Dobra, no. Może za głupie piosenki były, albo co? Tak czekałem możliwe, na propozycję.
Może to za ten Smoleńsk. Rozumiem, że dzisiaj na wczorajszej rocznicy na pewno się do ciebie nie odezwa.
O, piosenka moja o Smoleńsku. Aż zatęskniłem za nią, aż bym puścił na
kocham,
koniec.
Absolutnie uwielbiam. Dobra, ja ci się podzielę takim, mam nadzieję, krótkim spostrzeżeniem. W ogóle się bardzo cieszę, że poruszono moje wykłady o szympansach, które tydzień temu mówiłem.
To jest autor wykładu o szympansie, ważna figura.
Jest dalsza część wykładu o szympansie, bo chcecie, spróbujecie nawrócić na patriotyzm.
O, poproszę.
Tylko w taki troszeczkę inny sposób niż pozostali, wiesz, bo
poproszę.
Z poprzednich takich dwóch telefonów odnoszę takie wrażenie ludzi troszeczkę mających kryzys wiary w patriotyzm, to znaczy... Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale bardzo podobna rzecz się dzieje z katolikami nienawidzącymi biskupów katolickich. To jest bardzo, mam wrażenie, bardzo
jest
podobny mechanizm.
Jest coś takiego? Trochę nie wiem, czy jest, ale no tak mi się wydawało, czyli jest, mówisz takie coś, tak? Katolik,
znaczy,
ale nienawidzący
wydaje, że jest.
Kościoła katolickiego, dobra.
No bo powiedzmy, jest jakiś taki typowy katolik, tak? Wierzący, powiedzmy taki bardziej wierzący, nie? No ale ci biskupi to oni szkodzą Kościołowi,
no
nie?
Tak
oni
mówią.
Tutaj odwalają jakieś polityczne rzeczy, śpiewają z Radiem Maryja, ale generalnie ta wiara katolicka to jest coś dobrego,
wspaniałe,
pozytywnego mimo wszystko, nie?
Tylko bez
I ci ludzie,
bez,
mam wrażenie, zapominają.
To? Wiara katolicka, ale bez kościoła katolickiego. To coś takiego.
No właśnie, tu jest pewien paradoks, który mam wrażenie, ci ludzie chyba nie, albo nie są świadomi, albo może jakoś są w stanie to połączyć, ale to przecież ci biskupi decydują, czym jest wiara katolicka.
No.
A to w ich kierunku, tak jakby przecież to oni decydują, co ty masz wierzyć, tak? I ty uważasz to za dobre, a jednocześnie nienawidzisz źródła jakby tych wierzeń.
No
to skąd ty wiesz, że te wierzenia są dobre, skoro ci sami, wiesz, skostniali, mordercy, cynicy, złodzieje, jeszcze co gorsza, pisowcy, tak? To oni dyktują ci doktryny wiary, tak? A no uważasz, że to jest dobre, ale ci to dyktują coś dziwnie.
Słuszne spostrzeżenie, tak jakby... też mi się to dziwne wydaje. Nie dość, że oni dyktują to, w co masz wierzyć, to jeszcze przede wszystkim pilnują tego, wymuszają to, kontrolują na każdym kroku, trzymają wszystkie wejścia
jeszcze
i wszystkie
przecież...
wyjścia.
I jeszcze przecież z tego żyją. No i mam wrażenie, że podobna rzecz jest z patriotyzmem, w sensie no przecież jakby cały jakby ten program patriotyczny, ten no wychowanie patriotyczne odbywa się głównie w szkołach, wydaje mi się, może na jakichś wiecach, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, po prostu widzę pewne podobieństwo. I czy to nie jest tak samo, że ci politycy, którym zależy na tym, żeby istniało Ministerstwo Kultury, zależy im, żeby były te, wiesz, apele jasnogórskie, żeby były te wszystkie, wiesz, patriotyczne prezentacje w szkołach, to się nazywa, chyba jak to się nazywało, Tak, takie przedstawienia patriotyczne, bo nie pamiętam konkretnej nazwy na to.
Były apele.
No to przecież oni... To?
To były apele. Było coś jeszcze? Ludzie, piszcie na czacie,
nie,
co
były takie, nie, to było, jest takie nie, jest takie specjalne słowo na przedstawienie patriotyczne. Nie pamiętam jeszcze, nie pamiętam się, jak to się nazywa.
Żenada?
Ale to chyba nie był apel. Apel to masz na placu, jak cię, wiesz, w szeregu ustawiają, nie?
Tak.
No i właśnie to jest, mam wrażenie, że to jest ta sama sytuacja, że jakby ci politycy, ci jakby te elity, nazwijmy to jakkolwiek, ci co rządzą, tak, jakby w pewien sposób edukują, jakoś manipulują tym ludem, żeby on wierzył w ten patriotyzm i ten lud wierzy w ten patriotyzm, jednocześnie nienawidząc ludzi, którzy są źródłem tego patriotyzmu. Nie?
Patriotyzm jest odpowiedzią na jakąś historię, narrację, którą ktoś musi powiedzieć. Ktoś ci musi opowiedzieć, że Polska to tu i że Polski bronisz robiąc to. I autor tej narracji nie może być jednocześnie usuwany z narracji, bo to on ci wymyślił historię, więc nie możesz, będąc patriotą, ja też to tak widzę, nie możesz powiedzieć, że odrzucasz tych ludzi, którzy ci całą tą historię opowiedzieli, bo to jest ich historia.
I powiem ci nawet jeszcze na takim niższym poziomie, takim powiedzmy, już przychodząc do samej wojny, nie? Czy byś się bił za swój kraj. To też mam taką ciekawą, jest w sumie tak prawie identyczna rzecz. Nie wiem, czy jak oglądałeś może jakieś filmy wojenne.
Tak, widziałem wczoraj jeszcze raz akurat Saving Private Ryan. Jak się to po
Private Ryan.
Nazywa?
O, Private Ryan jest Private Ryan może nie jest świetnym filmem, bo on jest fajny te pierwsze 30 minut, a potem to już jest taka trochę paska propagandowa.
Dobry film, jako historia dobrze opowiedziana, ma tam przesłanie jakieś. No nie jest taki zły.
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, to ostatnio się dowiedziałem, że Amerykanie zabili więcej Francuzów niż Niemców podczas II wojny światowej na lotach.
To jest niewykluczone, no tak wygląda wojna. Wojna to jest taki syf. Ja nie wiem też, czy Ukraińcy nie rozpieprzyli więcej swoich własnych budynków niż Ruscy. Po prostu tak się dzieje na wojnach i już, no, bez propagandy, jak się
tak, wojna,
to popatrzy.
Wojna to chaos, tak. No i tutaj chaos. Właśnie mam też taką się... Ciekawa to analogia, no bo nie chcę jakby mówić takich rzeczy, które się zgodzimy, tak, generalnie. Znaczy, powiem ci, dlaczego wydaje mi się, że mamy takie przeciwne stosunek do tego patriotyzmu.
No.
Ale mam, przecież to jest dokładnie taki sam obraz na wojennych filmach, zobacz, że zawsze ci generałowie, nie, zawsze jak jest przedstawiana jakby taka sceneria, powiedzmy, filmów amerykańskich wojennych, bo tylko Amerykanie robią dobre filmy wojenne, tak naprawdę. No, może jest parę innych, ale Amerykanie to są...
Ruskich nie lubisz? Filmy wojenne ruskie mają swój urok taki. Trochę są, tylko trzeba,
ale
nie można ich poważnie
powiesić po tym filmie. Tak
nie, ruskie, co byście nie mówili, ruskie filmy wojenne mają klimat unikalny w ogóle. To jest tak,
no, ale
tam
jest klimat takiej totalnej żałoby. Ale tak. Powiedzcie, że ruskie filmy, ja kojarzę tylko chyba tą ostatnią kampanię, która tam z Afganistanu zapomnieli ewakuować, nie?
O, nie wiem, nowych to... mówisz, że musiałem takie z tego, z komunizmu, jeszcze z ZSRR. Filmy.
A, to nie takie propagandowe. Była taka właśnie film rosyjski, tam dziewiąta chyba kompania, nie wiem jak to się nazywało, że tam zapomnieli ich ewakuować, po prostu generali tak zapomnieli. I zawsze jest na tych filmach, w wojnach tak, dokładnie tak samo jak z kościołem katolickim i z politykami i patriotyzmem. Zawsze ten generał, ten taki gruby generał z cygarem, to jest ten taki, wiesz, obrzydliwy typ, który wysyła ludzi do tej maszynki do mięsa, sam nawet palcem nie ruszy, żeby tam pójść. To jest taki gbur, wiesz, to jest zawsze ta tempa generał. Ci tępi oficerowie, którzy kurwa nigdy nic nie rozumieją, oni tam nigdy nie byli i w ogóle to jest najgorszy sort, a najlepszy sort to są ci dzielni żołnierze,
nie, którzy... Zawsze tak.
Tak, i to jest tak, tylko kto tym żołnierzom każe na tą wojnę iść? Kto ustawia ich jak pionki na tej planszy? No przecież ci obrzydliwi generałowie, których nie lubimy, tak?
Zepsułeś nam wszystkie filmy teraz, już słyszę, na czym zmierzasz i teraz to... Cały urok filmu w szlak trafił. Już nie ma dobrych, są sami głupi na tych filmach teraz.
Nie wiem, czy że głupi. To nie chodzi o to, że głupi, tylko chodzi o to, że ten żołnierz, wiesz, on, okej, ten generał to może jest idiota, ale ja w imię tego kraju pójdę i się dam zastrzelić albo zabiję innego człowieka. Tylko ten sam człowiek, przecież tą propagandę o tym, że ty masz iść i zabijać i słać tego generała, wymyślał sam ten generał, który ty tak gardzisz, który wiesz, że jest cyniczny i który macie gdzieś, nie?
No, wrażenie, że ludzie gdzieś... tak naprawdę, bo tak naprawdę jakiś polityk wymyślił w ogóle, a generałowi kazał, a generał robi to, co mówią wyżej i tak naprawdę wszystko to jest jedna wielka sieczka taka, no, interesów.
Powiedzmy, że no, nie wiem, czy to działa na zasadzie jakiegoś takiego chaotycznego systemu, czy jakiś, wiesz, z, jak to się mówi, historii spiskowej jakiegoś spisku masonów, którzy rządzą jakimś tam terytorium. No
to
nie
jest,
wiem,
jakiś jak to spisek wygląda. To są jakieś masony!
Tak mi się wydaje. Nie jest to takie turbo zorganizowanie, ale po prostu chodzi
dobra,
o to, że...
Ważne jest to, że to nie wygląda, nie ma takiej prawdy objawionej i oczywistej, że patriotyzm to jest rzucanie się na Ruska, Niemca, Anglika czy kogokolwiek. To musi wymyślić ktoś i to jest historia, narracja, opowieść.
I tu właśnie wchodzą szympansy.
Aha, one bo nie toczą wojen światowych.
Wojen światowych nie, ale wojny o terytoriów tak, było tak. Coś takiego, to kiedyś konkret, takie badania na szympansach. Tak, badania na szympansach były kiedyś robione, że one jakby bronią swojego terytorium, jak zobaczą szympansy z innego terytorium, bo myślano, że one są takie, wiesz, pokojowe, taki mit pokojowego dzikusa, jak zobaczono, co drugi szympans potrafi jednemu szympansowi zrobić, jak naruszy jego terytorium, no one się rozrywają na strzępy dosłownie, tak? To jest bardzo okrutne, generalnie zwierzęta.
To na pewno ludzi. Z Rosji pochodzą. Bo wszystko, co złe, to z Rosji pochodzi.
I tu mam do ciebie pytanie z kolei, już tak wracając już na taki turbo wysoki poziom, bo żeby cię nawrócić na patriotyzm, no bo z jednej strony my nie jesteśmy ludźmi sentymentalnymi, tak? Ty potrafisz mieszkać w każdym miejscu, w każdym kraju i jakoś tam sobie poradzisz. No może nie w każdym, no nie chciałbyś pewnie mieszkać w Watykanie.
Z tego powodu, że to ja opowiadam historię, a nie mi opowiada się historię, więc ja będę wierzył w to, co ja mam ochotę, a nie to, co mi się każe.
Tak,
i moje historie są fajniejsze jednak.
Zadam ci teraz pytanie, tak, bo ja się na tym zastanawiam, w sensie ja też generalnie, na przykład te dwa poprzednie, czy trzy telefony, nie, ci ludzie, nienawidzimy patriotyzmu, ale z jakim oni, jak na nich emocjonalnie wpływa ten Tusk z Kaczyńskim, nie? Tak jak po mnie, to jak po każdy wpływa, nie oglądam tego, nawet w ogóle nie słyszałem o tym przypadku z jakimś tam Dick i tak dalej, nie wiem w ogóle o czym tu mowa.
No i rozumiem, że to, że się tym ekscytują, to jest efekt tego, że słuchali też jakiejś historii, narracji, że w Polsce istnieje jakaś wojna,
tak, ale że to właśnie, że tak, że to na nich rezonuje, tak, że mimo wszystko, wiesz, myślę, że człowiek taki prawdziwie wolny od patriotyzmu to nie jest taki, który musi mówić sobie, ja to bym spierdolił z tego kraju, jakby tylko na pierwszy cios działa, to ja uciekam i wiesz, i ogłasza to 10 tysięcy ludzi, tylko prawdziwy człowiek odporny na takie, powiedzmy, narracje narzucone z zewnątrz, to jest taki, który nie musi nikomu tego udowadniać, którym
ale
jakiś
dobra.
Kaczyński tu spływa po kaczce, tak?
Oczywiście, który ale interesuje ja ci podam się dalsze pewnym... pytanie. Teraz ja ci dam coś trudniejszego w ramach wymiany ping-pongowej, ostrych argumentów.
Dobra.
A co jeżeli ktoś, będąc odporny już na te historie narzucane z góry, wybiera sobie historię, bo mu się ona podoba, albo uważa, że jest prawdziwa, albo z jakiegokolwiek innego powodu, ale z własnej woli i świadomie chce zostać patriotą według narracji takiej i siakiej, bo ją sobie tak widzisz. To jest możliwe w ogóle? Czy odruchowo zawsze każdy będzie grawitował do jakiejś historii, narracji narzuconej z góry przez sprytnych polityków, że na przykład dowodem patriotyzmu jest bić ruskich, nienawidzić Niemców? Czy da się samemu wymyślić historię i sobie w nią wierzyć? I czy w ogóle to jest przejaw wolności, jeżeli ktoś z własnej woli twierdzi, że on wierzy w ten patriotyzm? Jak ty to widzisz?
Ja bym powiedział, no dosyć, no tutaj pytanie, to Nietzsche pytanie zadawał, tak? Jeszcze już 200 lat przed powstaniem tych nacjonalizmów, tak? Że jak już, jak będzie śmierć Boga, jak będzie śmierć tych wszystkich filozofii masowo wpływających na ludzi, człowiek będzie miał trochę pole na samodzielne myślenie, no to właśnie, czy to nie będzie problem, czy ludzie jednak masowo nie potrzebują czegoś takiego?
Otóż no mi się, znaczy, to wiemy na pewno już dzisiaj, że zawsze
wiemy na pewno, że potrzebują, a jeśli ktoś świadomie wybiera, z mojej ciężko mi powiedzieć obiektywnie tak naprawdę, to, bo nie wierzę jakoś tak specjalnie w obiektywne takie, ale z mojej subiektywnej strony, no szkoda chłopa, no szkoda, ale ma...
Ale czekaj,
nie, wiesz, to nawet nie to, że...
A nie można sobie wybrać historii jakiejś? To nie jest zło. No bo widzisz, twoja historia teraz jest taka, że wierzenie w jakąkolwiek historię, wizję świata, podziału, czy tam wizję, że to trzeba robić, tego nie wolno, każda jest zła i świadczy o tym, bo świadczy o tym, że człowiek nie jest wolny, tylko się zapisał do czegoś tam, do kogoś tam i go słucha. Ale co jeżeli sam wybierze? Widzisz, u ciebie nagle wychodzi, że to jest niemożliwe.
Nie, wiesz co,
być wolnym
jest
i
możliwe.
Podporządkować się.
Jest możliwe. Wydaje mi się, że ja myślę, że człowiek ostatecznie już tak, to już daleko, ale to właśnie o to chodzi, bo te wszystkie dyskusje, one sprowadzą się do tego poziomu tych tranzystorów w mózgu, tak, że jak schodzimy do poziomu C++ na assemblera, tak, tak naprawdę, z czego człowiek jest zasemblerowany i
Nie możemy wchodzić za głęboko. Zróbmy sobie takie coś, że człowiek po prostu lubi słuchać historii i już. i wiesz, nie co, pytaj
wydaje mi się, że mimo. Wydaje mi się, że właśnie, wydaje mi się, no wyobrażasz sobie taki świat, w którym żyją sami tacy turboindywidualiści niezdolni do... wydaje mi się po prostu, że w jakiś sposób działa tutaj jakieś prawo ewolucyjnego przeżycia po prostu na poziomie narodów. No i ludzie, powiedzmy, społeczeństwa, które były w stanie się zorganizować w taki układ, że jest tam kilku, którzy rządzi i reszta się słucha i robi co każe, no przetrwało, tak? A nie, nie żaden inny system nie przetrwał.
Bo czekaj, bo my znamy...
I po prostu...
Wiesz, na czym problem polega? Że my się wychowaliśmy w Polsce i trudno nam sobie wyobrazić sytuację, kiedy ludzie są wolni, ale z własnej woli łączą się w grupy i wierzą w te grupy. Na przykład jak Ameryka powstawała w ten sposób, przecież to byli kompletni indywidualiści, każdy chciał mieć swój kawałek ziemi, każdy chciał osiąść i robić co chce. W miastach amerykańskich na początku nie było żadnych rządów, nie było policji, było tylko wybierani przez te społeczności lokalne jacyś sędziowie, szeryf i każdy robił co chciał z grubsza. W polskiej, jeszcze Rzeczpospolitej w Polsce też nie było przecież policji. To też była taka anarchia, burdel czy coś. Bardzo porządny burdel i indywidualizm ogromny. A jednak w obu przypadkach obie grupy potrafiły się łączyć całymi w ogóle narodami. Nawet to nie był naród, tylko ludzie mówiącymi innymi językami, o innych przekonaniach, inne wiary, inne religie. Potrafili się łączyć, kiedy była potrzeba, bo ktoś napadł na Rzeczpospolitą, jak potop szwedzki czy coś, albo kiedy była wojna o niepodległość z Wielką Brytanią. Mimo, że tam przecież wcale nie sami Anglicy też łączyli się. No i to pokazuje, że możliwy jest indywidualizm, ale ci ludzie potrafią zostawić go na chwilę i robić coś dla grupy. I to jest jakby chyba dobra, fajna droga. Nie widzę w tym nic jakiegoś takiego chorego. Taki patriotyzm nawet bym trochę zrozumiał.
Znaczy, no z tą anarchią w Polsce to nie wiem, to się ostatecznie jednak skończyło rozbiorami, nie?
Przyszły
trzy zorganizowane monarchie i zaorały tą demokrację i anarchię. Stany Zjednoczone, no nie wiem, mi się Stany Zjednoczone nigdy nie kojarzyły z jakimś, znaczy kojarzą się z krajem wolności, tak, w pewnym sensie, natomiast no to jest też kraj oparty na, no to jest bardzo okrutny kraj, który bardzo okrutnie poszerzał swoje terytorium, tak, żył z niewolnictwa,
żył z wysiedlenia Indian. To zależy, czy byłeś Indianinem, czy nie byłeś, bo jak nie byłeś, to nie tak.
Wiesz, to poza tym tam też Stany Zjednoczone mimo wszystko, no tam panował taki swego, o ile kojarzę, no surowy protestantyzm i surowy purytanizm, to też tak faktycznie na papierze, no człowiek był w tych Stanach wolny, ale czy to naprawdę był taki kraj indywidualistów, czy jednak taki kraj mimo wszystko, może faktycznie pozbawiony tego narośla arystokracji, tak, że była banda ludzi, która po prostu, oni rządzą, bo oni się urodzili, żeby rządzić, to tak, to faktycznie tą narość się Stany pozbyły. Ale nie wiem, nie byłbym taki pewien, że to, co zwyciężyło w Stanach Zjednoczonych i uczyniło z nich taką potęgę, to jest właśnie ta indywidualna wolność. Czy jednak to nie, mimo wszystko nie bardzo surowy, zdyscyplinowany kraj. Przecież tam więcej jest etnicznych Niemców niż Anglików tak naprawdę.
To jest kraj okrutny.
Stany Zjednoczone to jest kraj okrutny. No, to jest kraj...
Okrutny od razu. Rosja to jest kraj okrutny. Ja wiem. No, ale każdy kraj jest okrutny właściwie to w pewnym sensie.
Pod względem prowadzenia jakichś swoich wojen, czy pod tym, jak Ameryka powstawała, jak wyglądał podwój Ameryki, no to nie były, wiesz, to nie byli
pierwsi. Ale poczekaj, bo to zjeżdżamy z tematu. Chodzi mi tylko teraz o patriotyzm, że jest możliwe indywidualność, indywidualizm jest możliwy, kiedy i ludzie w ramach tego prawa do decydowania o sobie, nikt nie ma prawa narzucić, zmusić mnie, żebym poszedł do wojska, idą sami do wojska, bo wierzą w coś większego niż oni sami, na przykład w grupowość, że jesteśmy teraz Amerykanami i chcemy rządzić się po swojemu, a coś zagraża temu rządzeniu się. I to tu jest połączenie korzyści indywidualnej z korzyścią zbiorową jakoś. No tak to jest. Ale to nie jest narzucone.
Wydaje mi się, że to tak nie wygląda. Znaczy ja bym chciał, żeby to, co ty mówisz, to mi w ogóle miód ma na moje serce. Ja bym chciał, żeby to tak wyglądało. Natomiast osobiście jakoś tak jak ja na to patrzę, to wydaje mi się, że jest po prostu podział na ludzi, którzy żyją mentalnością zbiorową. Dużo mentalną. Nawet to ludzie, którzy myślą, że nie myślą mentalnością zbiorową. Jak ty się podniecasz polityką tym, co Kaczyński powiedział na wiecu, to ty nie jesteś indywidualistą. To ty żyjesz jakimś... Nie wiem, czym ty żyjesz, naprawdę.
No ja się nie podniecam.
To nie żyjesz indywidualizmem, na pewno. Jeśli ty się tym podniecasz, nie traktujesz tak jak chodzi. Natomiast jeśli chodzi o świat, to wydaje mi się, nie wiem czy...
Nie, ja to widzę podobnie jak ty, więc nie mamy co dyskutować tutaj.
Nie, ja tylko mówię, że to jest możliwe. Ja to widzę w ten sposób, że po prostu są, jest grupa zbiorowa i jest po prostu część takich ludzi, powiedzmy, bardziej niesentymentalnych, mniej przywiązanych do ziemi, chcących po prostu tworzyć własną narrację, bo chcą tworzyć własną narrację, którzy jakoś musi w tym świecie po prostu
tak,
przetrwać.
Ja to nazywam ludzie nie, wolni i tak się to nazywało od zawsze, nie? Tylko teraz nie
mieć wywalone na jakieś organizacje, nie próbować zmieniać świata, tylko no właśnie chodzi o to, wydaje mi się, że żeby być wolnym i takim indywidualnym, to niestety trzeba być trochę cynicznym pod tym względem, że patrzeć na tych ludzi, którzy idą tymi stadami się zażynać, jako na po prostu ludzi może nie niższych, ale innych od ciebie, ludzi, którzy żyją innymi priorytetami, tak? Ty masz
niczego
swoje narracje, swoje indywidualności i cynicznie musisz niestety zaakceptować, że są ludzie, którzy są w stanie się po ten karabin rzucić i się zabić i koniec, i tyle.
No, no dla państwa Übermenschen, prawda, tutaj.
Nie wiem, czy Übermenschen.
Naczytałeś się taki niczego, co ostatnio? Przyznaj się, przyznaj.
Nie, wiesz co, naczytałem się, wiesz co, czytałem mangę, taką się Berserk nazywa.
O, mangę.
Możesz nie kojarzyć, ale to jest, ale to tak, a długo by opowiadać.
Dobra, razie, nie, dobra, wystarczy.
Chodzi typ z wielką pałą i generalnie ma totalnie wywalone na resztę świata, on po prostu ma swoją drogę, zabija potwory, a to, że ludzie umierają wokół niego, to mówi, ha, nie mam dla ciebie współczucia, zdechłeś, bo byłeś słaby i nic więcej się nie liczy, cała
to
reszta
jest,
to tylko liczę historia.
Liczę do kwadratu. No ładnie, ale zaleciało Hitlerem lekkim w tle gdzieś. Na pewno się komuś skojarzyło, bo ludzie zawsze kojarzą. Jest gdzieś indywidualizm, idzie do Nietzsche do Hitler, Hitler to zło i już postrzegam.
No niestety, no dziadka ze sesji się nie wyprę, no co mam poradzić.
Dobra, dzięki za telefon, bardzo dobry.
No, na
tym skończymy ładnie audycję, bardzo piękne zakończenie. Dobra, to był odcinek, którego wystarczy na dzisiaj. Już koniec telefonów. Dobra. No i co, może podsumuję jakoś to, nie wiem. Może na czacie. Nie czytam w ogóle czata, nie miałem kiedy. Szósta kolumna przyszła na czata i mówi, bo protestanci są najbliżsi pierwotnemu chrześcijaństwu. No, ale to nie wiem o czym to i co to ma do rzeczy. Co jeszcze? Zło ma wiele twarzy i włosów. O, tak dużo. Precz z kolektywizmem. Szukam, czekajcie. Precz z kolektywizmem. Nie miałeś takie precz, ale nie znalazłem, to nie. O! Tak.
If you only knew the power of the dark side.
Power of the dark side of kolektywizm. Co jeszcze mamy? Szanuję, że z Berserka. No i nie wiem. Było dużo tyle rozmów pięknych na czacie, a ja sobie przegadałem ze słuchaczami dzwoniącymi. Szósta kolumna przypomina, zostawcie dę w spokoju. Co miał na myśli? Przyszedł też BF1, co to w ogóle? Battlefield 1 etap, plandemia, biznes, mafii, 2 przesiedlenia. To się nikt taki jest. Mówię, bardzo pana lubię, panie Martin, pozdrawiam. No, pozdrawiam. Ja tam jestem żaden pan, taki ze mnie pan, jak i patriota. Żaden, prędzej baron. To tę ustawę Lex TVN rozmówcy idzie? O tę ustawę Lex... Nie wiem, już przewinęliśmy. O, i tutaj wilk nocny na koniec mówi, w razie wojny pierwszy pakuje plecak i wyjeżdża. I wyjeżdża. A Gania Lota mówi, Martin, pamiętasz Uniwersytet Nauki Samodzielnej? No, nigdy go nie zapomnę, bo to jest moja strona i niestety nie mam czasu jej rozkwitać nią, a to bardzo dobry jest uniwersytet.net. Dalej jest ta strona z zaczątkiem nagrań, które tam mają być, ale nigdy nie miałem czasu tego dokończyć, żeby tam było więcej. Niestety to jest mój problem jest taki, że nieraz się zabieram za pracę, która wymaga kilku osób i robię to sam, bo wolę, nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, bo nie mam z kim tego robić, bo ludzie mało chętni do ryzykownych prac, a dużo bardziej do takich nieryzykownych, więc nie idzie mi znaleźć trochę ludzi. No, więc się czasem zabieram i może trochę niepotrzebnie, bo dużo rzeczy zaczynam, a potem nie da się tak za bardzo dokończyć już ich. To szkoda. No. W git piosenki pozdrawiam, mówi Adamor. No, wiedziałem, że zejdzie na piosenki gdzieś tam pod koniec. A Kamil mówi, jak gram w cywilizację, to się zmieniam w Putina. Tak? Bo ja właśnie też gram w cywilizację 6 i stwierdziłem, że wszystkie metody zwycięstwa są nudne, poza byciem Putinem. No i w ogóle w każdą grę, jak gram, to grawituję w stronę jakichś podbojów, czy tam rasizmu już nawet. Gram w bardzo fajną grę Stellaris, strategia taka kosmiczna. No i tam różnych próbuje trybów, dyplomacji, coś tam, ale strasznie się wkurzyłem, bo po dyplomatycznej próbie wygrania zostaniecie, po tym jak chciałem zostać, stworzyć federację i dominować kosmosem, się okazało, że napadła jakaś straszna, starożytna rasa super maszyn czy coś na całą galaktykę. I okazało się, że tylko ja jeden walczę z nimi, bo wszyscy moi z federacji sojusznicy stwierdzili, że będą siedzieć na swoich planetach i nie wiem, modlić się czy co i czekać na coś. I oni tak siedzą i czekają, a ja jeden walczę. Tak mnie wnerwiło to, że poddałem się i zacząłem grę po raz drugi jako, stwierdziłem, totalny Hitler. Stwierdziłem, że będę tak. Będzie tylko jedna dozwolona rasa, moja, ludzi, białych oczywiście, tylko mężczyzn, czy co tylko się dało. Najbardziej rasistowskie podejście, jakie mogłem wymyśleć. Więc jak podbiłem jakąś planetę, to kazałem eksterminować wszystkie gatunki, jak nie są ludźmi w ogóle. Troszeczkę przesadziłem, w którymś momencie by mi się skończyli pracownicy i był wielki kryzys galaktyczny. Ale wyszedłem z niego ostatecznie. Lepiej było. Nie było problemów po prostu. Jedna rasa, żaden problem. Jedna galaktyka, jedna rasa, jeden Führer, ja i było. Pamiętam bardzo dobrze tą rozgrywkę, bo poszło mi doskonale i jak znowu przyszła jakaś wielka galaktyczna rasa przedwiecznych robotów, to już mogłem walczyć sam z nimi, bo resztę wytępiłem albo byli nic nieznaczącymi innymi cywilizacjami. No i nie musiałem prosić nikogo o pozwolenie, nie było żadnego piątego artykułu NATO. Mogłem sobie sam wymyślać, co to jest patriotyzm. Patriotyzm to jest robienie wszystkiego, co ja mówię, powiedziałem całej galaktyce. Kto nie zgadza się, ten nie jest patriotą i go należy zlikwidować. I to był patriotyzm galaktyczny. I tak wygląda patriotyzm skuteczny. No. Czy wygrałem tą grę? Oczywiście, że wygrałem tą grę. No i tak się wygrywa gry. No. I żeby przypomnieć z historii różne rzeczy, to bym musiał tu godzinę opowiadać. No ale ogólnie i tak zawsze do tego się sprowadza. Jak taki patriotyzm, że masz mnie słuchać i ja rządzę wszystkim i tyle. I Imperium Rzymskie, zaczynając od Rzymu, właściwie, no nie wiem, to ja powiem, że uczmy się z historii, dobra? Jak mi ktoś chce powiedzieć, żebym był patriotą, to właśnie będzie miał teraz problem w związku z tym, żeby być patriotą, bo ja muszę w to uwierzyć. Ale tak jak mówiłem przy ostatniej rozmowie, ja na przykład widzę taką opcję, że z własnej woli będę miał ochotę na bycie patriotą jakimś, ale ja muszę mieć powód. I niestety nie dostałem dzisiaj tego powodu. Pierwszy telefon, przypomnę, dzisiaj był nawracający mnie, dziękuję, jestem bardzo wdzięczny, lubię być nawracanym, próbował nawracać mnie na bronienie języka. To mi się wydaje, nie ma w ogóle nijak się nie ma do współczesnego tego, co w Polsce się uważa za patriotyzm, bo bronienie języka nie zawiera w ogóle tego elementu, że serdecznie pragnę zgonu. No nie pragnę zgonu za język polski, wręcz przeciwnie, planuję mówić językiem polskim, ile tylko się da, w związku z tym uciekam od każdego konfliktu zbrojnego. I tam piszę książki jak Sienkiewicz na przykład, pisał ładnie, pięknie po polsku. Polski nie było na mapie jako kraju 125 lat, a język polski jakoś nie tylko, że nie zniknął, ale przecież rozkwitł. To w tych czasach, w ciągu tych 100 lat, Polska w ogóle zdefiniowała polskość. Przed zaborami nie było Polski. Była Rzeczpospolita, ale nie było poczucia patriotyzmu. Nie było czegoś takiego jak Polak. Był szlachcic, magnat był, chłop był, Żyd, baba była nawet też i różne takie były. Ale Polak? Nie było czegoś takiego. To było bez sensu, niepotrzebne, nikt w to nie wierzył. Dopiero zabory wymyśliły polskość. I tak się niestety na nieszczęście Polski dzisiejszej zdefiniowała polskość jako walka z wrogiem. I ci politycy zręczni, jak na przykład Kaczyński, wykorzystują te stare, różne, zdefiniowane w głowach Polaków dzisiejszych koncepcje. No i pokazują, to jest wróg, w związku z tym jesteś Polakiem. I jakby jedno z drugim jest zrównane i taka jest narracja, w którą się dziś wierzy i to jest to, co się dziś definiuje jako patriotyzm. Ja tego nie kupuję, bo mi się to wydaje strasznie prymitywne. Nawet gdyby było prymitywne, to jest do tego nieskuteczne. Jest beznadziejna bajka to. Bo gdyby na prymitywne rzeczy i historie czasem są całkiem fajne i mogą być też skuteczne, ale ta nie jest. Jak pokazuje historia Polski, to przecież jest od zaborów do okupacji, do jakiegoś PRL-u znowu okupacji, teraz Unia Europejska znowu okupacja i wszyscy ci w Polsce od zaborów, od czasu zaborów do dzisiaj cały czas szukają sobie wrogów i cały czas widzą bycie Polakiem jako ciągle walkę z kimś i cały czas efektem tego jest to, że Polacy nie mogą rządzić sobą sami sprawnie i skutecznie. Bo ciągle wpadają pod buta kogoś i właśnie na całe nieszczęście polega i paradoks na tym, że im bardziej walczą z wrogami, tym bardziej wrogowie ich dobijają. No bo jak się sprzeciwiasz komuś, to wywołujesz efekt jako reakcję też sprzeciw. Więc im bardziej, im więcej powstań było w Polsce przeciwko Ruskim na przykład, tym bardziej Ruscy tępili Polaków. Przed powstaniami tymi styczniowym i listopadowym w Polsce pod okupacją Moskwy nie żyło się tak źle znowu, nie było aż takiej masakry. Dopiero po powstaniach Ruscy zaczęli przykręcać śrubę Polakom. No i to mówię, o tym efekt mi chodzi. Polacy na swoje nieszczęście mają wbite do głowy, że jedyną metodą na patriotyzm jest wróg i walka. Tej historii mówię, ja nie kupuję z dwóch powodów, z trzech. Po pierwsze jest prymitywna i mnie odrzuca, bo jest tak, to jest baź na poziomie pięciolatka i ja już trochę wyrosłem, to mnie obraża w sensie. Po drugie jest brzydka, po prostu jest niemoralna, bo ciągle oznacza, żeby kogoś prać po mordzie. Ta koncepcja patriotyzmu polskiego. No bo jak jest wróg, no to wiadomo, trzeba obrażać, propagandą jechać. No to co dzisiaj w gazetach czytacie polskich o wojnie na Ukrainie. Jedzie tak propaganda, tak obrzydliwa i na takim żenująco niskim poziomie, że ja już nie jestem w stanie tego nawet otwierać i tytułów czytać, bo jest dramat. Czytam sobie gazety brytyjskie, amerykańskie, jakiekolwiek inne, to tam jest, no też jest trochę propaganda, ale ona jest dużo bardziej wyważona jednak, a nie taka prymitywna, że wróg to wróg i każdym sposobem trzeba go zgnoić i choćby nawet miał rację, to nie ma racji, bo to wróg. Takie coś. No jest to wstrętne i brzydkie. Nie podoba mi się ta historia, bo jest brzydka. A po trzecie jest zupełnie nieskuteczna, jest kontrproduktywna. Wywołuje odwrotne skutki od zamierzonych. Chyba że zamierzonym skutkiem patriotyzmu polskiego jest samozagłada, no to wtedy wspaniała koncepcja, róbcie tak dalej. Wywołujcie sobie wojnę z Ruskimi, może od razu przejść przez granicę, zacząć strzelać na ślepo do Ruskich, żeby sprowokować do wojny. Najlepiej. A lepiej atomowej. A potem nie wiem co dalej, bo nikt nie myśli co dalej. To jest odruch już. To jest reagowanie tylko na historię, emocjami. Nikt nie myśli dalej niż 5 minut do przodu. I tutaj był telefon od słuchacza, który wyobrażasz sobie, że rządzący w Polsce to są inteligentni ludzie, którzy planują i mają jakąś wizję, są pragmatyczni i tak dalej. Ja tego w ogóle nie widzę. Bardziej wydaje mi się realistyczne to, że to są ludzie dokładnie tacy sami jak ci, co ich wybrali. Dlatego tak dobrze rozumieją umysł kretyna. I kretyna, który wierzy w te wszystkie historie od ilu już 150 lat powtarzane, wymyśloną historię polskości, którą sobie, która się tak zalęgła ostro już w umysłach, że z pokolenia na pokolenie przechodziła, że nie idzie tego odkręcić i wymyślić jakiejś nowej wersji Polaka. Co ciekawe, Polacy, którzy są za granicą, bo mieszkałem już na tyle lat za granicą i wygadałem z Polakami, którzy się wyemigrowali, oni się wyleczyli. Wielu przynajmniej z tych Polaków i już nie mają w głowie naprute te wszystkie umierania za ojczyznę i że bycie Polakiem to jest wrogość wobec kogoś ciągle. Nie wszyscy, ale bardzo duża. Postępy są ogromne w porównaniu z tymi, co zostali w Polsce. Jak do połowy, bym powiedział, bo im czasem wraca. No i więc to nie jest niemożliwe, żeby się uwolnić od tego i zdefiniować polskość na nowo. Może gorszym problemem jest to, że nie ma nowej opcji, nie ma nowej definicji bycia Polakiem, w związku z tym nie ma innej opcji na bycie patriotą niż tylko wróg i ojczyzna i bronienie sąsiada i dziecka. Przecież wiecie, że to jest gówno, prawda, nie? Przecież na jakiej wojnie chodzi o to, żebym ja bronił dziecka? Nie chodzi o żadnego bronienia mojego dziecka. Co to ma w ogóle jedno z drugim, nie ma nic wspólnego? Jak wymyśli sobie generał, że trzeba mój dom rozpieprzyć w gruzy, bo tak dyktuje mu racja stanu, czy cokolwiek innego, to rozpieprzy w gruzy i cała moja argumentacja, że ja bronię tego domu, jest przecież śmieszna. bo to nie o to chodzi w żadnych wojnach. No, więc takie nawet dziecinne podejście, które mają prości ludzie, którzy idą na te wszystkie wojny, tacy, takie polskie, to by może i działało, gdyby ci, którzy nimi rządzą, byli dziecinnie niewinni. I oni by naprawdę wierzyli w te wszystkie rzeczy, że oni bronią domów i sierót i wdów. I te rzeczy, co opowiadają, jak przychodzi kamera i telewizja, jak za COVID-a, że ratujemy staruszki czy coś. Gdyby oni byli tak niewinni i tak dziecinni, jak ci, co są na dole, co ich słuchają, to by może co z tego było? Bo by się okazało, że taka szlachetna walka, dziecinna, głupia, naiwna, ale szlachetna, pod kierownictwem bardzo szlachetnych i niewinnych ludzi. Może i by to zadziałało, ale ludzie, no dorośnijmy trochę. Politycy, niezależnie od tego, czy uważamy ich za inteligentnych lisów, bardzo mądrych i planujących, czy za kompletnych głupków, tylko że sprytniejszych od innych, z większą ambicją, ale ogólnie generalnie głupich. Czy jedni i drudzy to są szuje, to są mędy. Oni tylko, interesuje ich tylko ich własny tyłek. Nie obchodzą ich żadne inne kraje, żadnych agentów. Jak im agent zapłaci, to będą robić, co agent chce oczywiście, ale tylko ze względu na własny tyłek. Jak przyjdzie drugi agent, to wypieprzą pierwszego agenta i drugiego będą słuchać, bo dał więcej pieniędzy. Nie ma tam żadnych ideałów, nie ma tam żadnej szlachetności, nie ma żadnych wielkich idei czy coś. Chyba że ktoś jest naprawdę wyjątkowym idealistą, bo bywają tacy. Myślę, że Kaczyński jest takim idealistą. To może jeszcze gorsze być, albo ja wiem, kto Leper był, może nie był, nie wiem, zresztą Wałęsa był trochę takim idealistą, myślę, on był po prostu za głupi, żeby być łajzą. może to jest metoda, wybierzcie najgłupszego, bo on jest za głupi, żeby być złodziejem, on wierzy w te brednie, które wszystkim opowiada i może to wyjdzie nawet na jakoś. Na pewno najgorszą opcją ze wszystkich jest, kiedy jest milion prostaków, ludzi wierzących w głupie historie, które mają tylko jeden cel, żeby ci ludzie byli posłuszni. Robili coś, co im każe. Bierzesz ich do wojska, napisz się, mówi, patriotyzm, będziesz bronił, bo ojczyzna, bo Polska, bo języka polskiego broni, strzelając do ruskich. Nie wiem, jak się broni języka polskiego, strzelając do ruskich. Nie umiem sobie tego nawet wymyślić, powiązania logicznego, nawet najgłupszego tego. W jaki sposób język polski zyskuje na tym, że ktoś umarł i się wykrwawia, kto mówi po rosyjsku. Nie umiem, nie pojmuję tego, no ale tak się argumentuje. No i ludzi to trafia, przychodzi co do czego, zapisujesz się do wojska, koniec patriotyzmu. Teraz masz tylko słuchać. I robi się z niego robota. I mieli się na papkę, masz być tylko lojalny i tylko posłuszny i tylko to już zostaje. I na koniec wszyscy się budzą w okopach, nie ma już patriotyzmów, tylko masz zrobić, co ci każą. Znikło. I to jest najgorsza sytuacja, kiedy właśnie ci prości ludzie dostaną się pod kontrolę ludzi sprytnych. Bez moralności, bez ideałów, po prostu sprytnych ze swoimi jakimiś tam interesami. A najgorsze jest chyba już nawet w tej parszywej sytuacji, kiedy ci rządzący nie mają już w ogóle żadnych nawet interesów, tylko po prostu rządzę władzy i nic więcej. Mają władzę nie dlatego, żeby się bogacić, nie władzę po to, żeby kraść, nie po to, żeby panienki zbierać, nie po to, żeby przejść do historii jako wielki człowiek, jako jakiś Putin, bo on to dla prestiżu robi, sławy wielkiej. No, nie mają głodu sławy, oni mają tylko jeden głód. Władzy. Kontroli nad ludźmi, poczucia tego. To jest władza dla samej władzy. To jest najbardziej żałosne w Polsce, że nie ma już nikt żadnych ideałów z tych, co rządzą. Nawet niemoralnych. I mi chodzi o pieniądze. Ja wiem, że wszyscy doszukujemy, o co im chodzi. Może dla agentów, a może dla pieniędzy, a może o to chodzi. No i myślę, że najprostsza odpowiedź jest najbardziej trudna do zaakceptowania, że im naprawdę o nic więcej nie chodzi. Oni się narkotyzują władzą. Oni się najarali tym, że mogą rządzić, że wszyscy ich słuchają. Że są tak niedowartościowani i mali ludzie, że nawet nie forsują własnych interesów. Już nawet im nie zależy, żeby kraść. Oni tylko chcą, żeby ktoś ich posłuchał przez 5 minut. Co też wyjaśnia COVID, skąd się wziął. On się wziął stąd, że tacy mali, zagubieni, niedowartościowani ludzie, pełni ambicji z drugiej strony, chcieli, żeby ktoś ich słuchał przez 5 minut, przez 10, jak najdłużej, żeby słuchał każdego ich słowa, żeby ich był posłuszny, żeby oni mogli powiedzieć, załóż maskę, a on założy, żeby mogli powiedzieć, teraz się bój, i on się boi na rozkaz. To daje takie poczucie, jak normalnie taki koks, taki, nie wiem jak koks daje poczucie, ale tak sobie wyobrażam, że to jest jak narkotyk. No nie muszę sobie wyobrazić, wiem jak działa władza, nie? Nawet taka mini władza, władzuteńka, jaką ma człowiek grajek na koncercie. Kiedy jest 100 osób przed tobą, ty masz gitarę i masz dźwięk, i masz głos. I tym głosem możesz zrobić różne rzeczy tym ludziom. Możesz zrobić, że się będą śmiać, możesz zrobić, że się będą płakać, możesz zrobić, że pójdą za tobą, możesz zrobić, że kupią twoje płyty, chociaż na nich w ogóle nic nie ma. Wszystko możesz zrobić i już samo to poczucie rośnie w tobie i czuję, wiem jak to jest, wiem jakie to jest uczucie. Ja się nie muszę temu poddać, zresztą nikt się nie musi temu poddać, ale jeżeli nie masz nic więcej w życiu i nie wiesz po co żyjesz, a jesteś niedowartościowany, nie masz tożsamości, no nic nie masz wartościowego w swoim życiu, to ten narkotyk może cię kompletnie przejąć i będziesz już działał i robił wszystko tylko po to, żeby poczuć tą władzę nad innymi. Wszystko jedno, jaką, byle była władza, jakakolwiek. Myślę sobie, że tak właśnie czują mężowie, którzy leją żony albo zdradzają, albo maltretują, albo coś, bo oni czują tą władzę. Jednoosobowa władza, wielki Cezar, który może sprać żonę, bo chce poczuć, jaki on jest ważny i silny i mocny i rozkazuje. I potem chce zobaczyć, jak ta żona tam się kuli i piszczy, jak on tylko zmarszczy brwi, jak on tylko podniesie talerz, bo ona nie wie, czy nim rzuci, czy co. I ona już tam, i on to czuje, i on się tym zachwystuje. Tak to działa. I patriotyzm to jest tylko metoda dla takich ludzi, żeby się narąbali, a ty jesteś ich kokainą, kochany. I tak widzę patriotyzm. Nikt mnie dziś nie przekonał, żeby zostać patriotą jeszcze, ale może ja dam szansę, bo może jest gdzieś jakaś piękna historia, tak ten ostatni telefon, gadaliśmy o tym, którą ja uwierzę. Ja się nie sprzeciwiam tym, że ludzie łączą się w grupy. Ja lubię grupy. Grupy są fajne. Fajnie jest być z innymi. Ten kontakt, jaki się ma w grupie, jak się razem do czegoś dąży, to jest realne. To jest dobre. To nie jest tylko złudzenie i iluzja. Nie wierzę, że jest. I nie musi to być, nie musi to kłócić z elementarną, naturalną wolnością człowieka, jego prawem do bycia sobą, samostanowienia. Nie musi, bo może to być dobrowolne. I ludzie to robią z własnej woli. Widziałem to wiele razy. Realne bycie razem. Jak zaczynaliśmy Radio Kontestacja z Hugo, to było przecież tak. Robiliśmy wiele osób jedno radio. Radio, które namawiało do skrajnego indywidualizmu, do indywidualności, do wolności we wszystkich sferach życia. I do dzisiaj Radio Enklawa, które jest spadkobiercą tej pierwszej kontestacji, dalej to robi, ale teraz już niestety sam. Dlatego jest taka różnica, bo kontestacja łączyła wiele osób, a teraz ja robię sam. Ja już mam trochę dość robienia sam, więc mi idzie ciągnie w stronę bytów zbiorowych, ale nigdy za cenę oczywiście wolności i indywidualizmu. I uważam, że nie musi tak być, że albo jedno, albo drugie. Może być jedno i drugie. Tak twierdzę. Zgadzacie się, czy nie zgadzacie się? Kieran mówi tak, Martinie, głosisz ideał Królestwa Niebieskiego. Może, nie wiem, co ja głoszę, ale ja mówię, co mówię i ja w to wierzę, co mówię. Diego mówi, co sądzisz o patriotyzmie lokalnym? Nie wiem, co to jest za... Czy to jest ta koncepcja, że... Nie wiem. Wiesz co, dobre pytanie, ale nie jestem pewny... Czy my to samo rozumiemy? Nie wiem, po co to tak w ogóle nazywać. Czy patriotyzm lokalny to chodzi o to, że kupujesz w sklepie obok od kolegi? No to się tak... Patriotyzm lokalny. To nie jest patriotyzm... No dobra, nie wiem. Jeżeli to jest naturalne, bo jest przeważnie, że po prostu lubisz swoje miasteczko i swojego sąsiada, no to idziesz do niego kupić zamiast jechać do Warszawy i kupować w super hipermarkecie od jakichś anonimowych wielkich firm. Jeżeli to jest patriotyzm lokalny, to jest fajne, jeżeli jest naturalne to, ale jeżeli wypływa znowu z zupełnie naturalnej chęci pomagania sąsiadowi, że wolisz z nim pogadać, zapłacić mu drożej, ale to jest twój sąsiad z tego samego miasta, lokalny, to się dzieje, ale po co to nazywać patriotyzmem? To się dzieje bez nazywania patriotyzmem. To jest zupełnie naturalny odruch. Z drugiej strony, jeżeli to jest narzucona ideologia od góry, musisz sobie, historia, którą ktoś promuje, nazwał sobie ideę, patriotyzm lokalny i ty chociaż nienawidzisz sąsiada, idziesz do niego kupować. To uważam, że to jest dokładnie ten sam problem z tym, co z każdym innym patriotyzmem. Że to jest nierealna, nieprawdziwa historia narzucona z góry, odstająca od rzeczywistości, służąca po to, żeby ktoś kimś manipulował. Bo jeżeli nie jest, to nie trzeba tego tak nazywać, no jest naturalne. Mi się tak wydaje, ale to tak strasznie skróciłem teraz, to może to nie jest to. Diego mówi, że to jest, dbasz o swoje najbliższe otoczenie, rodzinę, blok mieszkalny, miasteczko. No tak, dbam, ale to nie jest patriotyzm w ogóle przecież. To jest bycie z innymi, z otoczeniem. W Anglii funkcjonuje określenie community, po polsku nawet nie ma takiego określenia. Nie wiem, jak to nazwać. Grupa lokalna? Community? Sąsiedzi może. No to w sąsiedzkość, tak. Sąsiedzkość to jest, ale mówię, sąsiedzkość jest naturalna. Sąsiedzkość, community. To jest rzecz naturalna i nie trzeba wprowadzać tu żadnej ideologii, uważam. I to nie jest patriotyzm, więc dlatego to jakoś... Ja tego nie widzę tak przynajmniej. Ale jak ktoś chce tak nazwać, to oczywiście, czemu nie? Okej, jest. Społeczność, no społeczność może. Społeczność po polsku to brzmi jak taka znowu na całą Polskę. Społeczność Polaków. A tu chodzi o sąsiadów. Taką bardzo... Community słowo zawiera w sobie bliskość i kontakt. Nie ma community bez kontaktu. A po polsku społeczność oznacza jakieś takie bezkontaktowe, odgórne określenie, definicje tworu abstrakcyjnego. Takie jest oderwane od bliskości. Community właśnie sednem tego, przynajmniej w Anglii, jest ten kontakt i bliskość, że my się wszyscy widzimy, codziennie spotykamy się, to jest community. Jak się nie spotykamy, to nie jest community. To jest właśnie pewnie społeczność w Polsce, bo by była, bo w Polsce nie trzeba się spotykać. O, wspólnota, o może tak, wspólnota to bardziej. Też nie do końca to, ale dużo bliżej. No to ja idę. To był odcinek o byciu patriotą, którym usiłowałem być nawróconym, ale nie wyszło i trudno. Może na koniec przypomnienie o ludziach. Dzwoni telefon, a nie wiem jakim cudem, bo wyłączyłem. Już za późno, już za długo, muszę iść jeść pizzę dzisiaj lokalnie patriotyczną od Araba. Nie, on jest chyba z Turcji, czy skąd? Nie, czekaj, wiedziałem skąd, z Pakistanu? Nie. On gdzieś jest z Europy Wschodniej chyba. Skąd oni są? Z Rumunii może? Nie, też nie. Nie wiem skąd są. Dzisiaj jakiś lokalny patriotyzm oznacza na przykład, co jest dla Polaków jakieś niezrozumiałe, że ja wspieram gościa, będąc w Anglii, wspieram gościa z jakiegoś kraju, w ogóle nie wiem jakiego, ale gość jest lekko brunatny. Czekajcie, może z Turcji, nie wiem. Nie wiem, wali mnie to w ogóle. No. I to nie wspieram języka polskiego, no to co? Wspieram inny, bo on będzie czytał książki lokalne, kulturowe za to. Nie wiem, jakoś na przykład to się kłóci z polskim widzeniem świata, bo Polacy jakby przekładają jako priorytet język polski nad wszystkie inne, białość nad wszystkie inne kolory, co jeszcze tam, nie wiem, piosenkę jeszcze Polska nie zginęła nad inne piosenki czy coś, a ja tego w ogóle tak nie widzę i na przykład bogactwo kulturowe jest dla mnie cenniejsze niż jednorodność, na przykład czystość czy coś tam. Więc na przykład mi jest lepiej w grupie, gdzie mówi się czterema językami naraz, niż w grupie, gdzie się mówi tylko po polsku. Mimo, że oczywiście łatwiej mówić tylko po polsku niż czterema językami. Ale cenniejsza jest ta różnorodność, ciekawsza. Ja ją lubię. Na przykład to jest moja, ja tak widzę, ja postępuję według tego priorytetu. No i co, to jestem nie patriotą czy patriotą? No według chyba polskiego definicji to nie. A według mojej to ja nie mam patriotyzmu, tylko sposób postępowania, widzenia świata, ale nie, to chyba nie, nie? No nie wiem wam. Sebastian jeszcze na koniec na czacie mówi, ja nie jestem patriotą, a kibicuję Polsce jak gra z Anglikami w piłkę nożną. Ja natomiast nie wiem komu kibicuję, bo ja kibicuję chyba na zmianę. Albo ja rzucam monetą na przykład i kibicuję dziś temu. No, ale nie wiem, kibicowanie to Albo może nie wiem, patrzę gdzie, może nie wiem, tak naprawdę nikomu nie kibicuję. Ja się cieszę meczem. Czy ja muszę kibicować każdemu w ogóle? Też go nie rozumiem. Dlaczego człowiek nie może oglądać meczu, ciesząc się z tym, jak fajnie grają? Raz ci. Tak na przykład komentatorzy, zauważyłem, angielscy, nawet jak gra reprezentacja Anglii, to nie mówią w ogóle my. Bardzo, bardzo rzadko mówią my. Mówią ten, taki, Anglicy, tacy, drużyna, coś tam. Ale nie patrzą anglocentrycznie na wszystko i każdą grę. Jak sobie przełączę komentatora na polski, na polskiego, to on cały czas tylko my i my, i my Polacy, Polska i Polska. Wszystko jest Polska. Zawsze. Nie? I pod to się podkłada. I ta różnica jest drastycznie duża tutaj. Ja z jednej strony to trochę jakoś ta angielska jest taka sucha, bo tak się nikomu, nie wiadomo komu kibicować. Z drugiej strony jest fajniejsza, bo nie czuje się tego chorego szukania wrogów wszystkich, bo są inni. I że cały świat musi być zdefiniowany według jednego wzorca, który jest w Toruniu i w Częstochowie. I każdy język trzeba porównać do języka polskiego. Tak, bo to jest wzorzec dla Polaka nagle. Nie wiem, w Anglii nie ma wzorców. Akurat ciekawe, bo w Anglii to by mógł być kraj, który stawia angielski za wzór wszystkich języków, bo na przykład południk zero jedzie przez Londyn, no, obok Londynu w Greenwich, ale to tędy jest. Albo Francuzi, bo tam jest na przykład wzorzec metra gdzieś tam pod Paryżem, to też by mógł być. A tak nie robią chyba, nie wiem, jak Francuzi. No i to mi jakoś bardziej pasi, jakoś tak fajnie, bo się czuję wtedy, że należę do rodziny narodów, która się nazywa ludzkość. Ostatnio nie znoszę ludzkości. Byłbym za Marsjanami, gdyby była inwazja, to bym przeszedł na ich stronę z powodu tego, że strasznie mnie rozczarowała ta ludzkość, okropna jest. Ale ludzi jednak lubię jakoś tak jednostki, przynajmniej wielu z nich, to nie wiem. Szósta kolumna jeszcze na koniec mówi tak. Patriotyzm może być wtedy, gdy państwo stwarza ci warunki do godnego życia. No szósta kolumna, ja się tak nie podpisuję pod tym, bo państwo nie jest od stwarzania mi warunków do godnego życia. Państwo jest do zapewnienia mi wolności i własności. I sądownictwa. No to samo w sumie. I do niczego więcej nie jest. Państwo nie jest od stwarzania żadnych warunków nikomu. Ma się odpieprzyć. Państwo nie jest moja mama. Państwo nie ma żadnych obowiązków wobec mnie, ani ja wobec państwa. Już na pewno. Państwo, ja siebie widzę w idealnym świecie jako klienta państwa, państwo ma robić to, co ja i inni klienci sobie życzą. A ponieważ każdy sobie życzy co innego, to państwo musi się cofać do podstaw wspólnych dla wszystkich. A wspólne dla wszystkich jest tylko sprawiedliwość i wolność. I nic więcej, nie jest? No i sądy, nie? A resztę musicie między sobą, proszę państwa, załatwić, bo ja państwo nie jestem w stanie, drodzy moi obywatele, dać wam wszystkim wszystko, bo to jest w ogóle niemożliwe i nie zachowujcie się jak dzieci, że każdemu 100 milionów, bo to się nie da zrobić. I ja nie mogę być od tego, ja tylko wam dam, że róbcie między sobą, róbcie co chcecie, a ja mam pilnować, żebyście przestrzegali umów, żeby nikt nikogo nie okradał, nie zabijał i co tam, takie podstawy, dobra? Nie gwałcił i tak dalej. A jak reszta, jak się ty z tym umówisz, to ty masz temu zrobić to, co się umówiłeś. I to jest państwo idealne i już od tego jest państwo. On niczego, reszta to nie. Ta reszta to już tam między sobą. I ja to uważam. To się nazywa demokracją, mówi polski. No nie bardzo. To się nazywa rządy prawa i to się nazywa minarchizm. Demokracja nie ma z tym nic wspólnego. Rządy autorytarne Adolfa Hitlera mogłyby być dokładnie tym, o czym ja mówię, gdyby to był Hitler nie był rasistą i tak dalej. Ale chodzi o to, że sposób władzy absolutnej nawet, superkról, który ma prawo wszystkich ściąć, może wprowadzić to, co ja mówię. Po prostu nie będzie ścinał każdego, tylko będzie mówił, ja tylko sądzę i ja tylko wymagam przestrzegania umów i macie wolność. Zapewniam wam to, że nikt was nie będzie atakował z zewnątrz, nie będzie wam, jak masz swój samochód, to nikt nie ma prawa go kraść i tak dalej. To ci zapewniam, nawet jak mogę wszystko. No, a możesz mówić co chcesz, możesz tego, to się sądź z innymi, od tego są sądy. To nie jest demokracja. Demokracja to nie. Nie, ja to nie wiem. Demokracja jest czymś obok. Może być to w ramach demokracji, ale może być w ramach czegokolwiek innego. No. Teoretycznie niby częściej to jest w warunkach demokracji, co ja mówię, przynajmniej było, ale To nie jest takie proste. A jeszcze Gania mówi, a czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu? Niczym. Ja nie widzę tego, żeby była jakaś różnica. Diego mówi, według mnie mylisz trochę patriotyzm z ideologią, na przykład nacjonalizmem. No mylę, bo ja nie widzę żadnej różnicy. O, było o tym pogadać, możemy spróbować za tydzień, jak jeszcze ktoś chce o tym gadać. Czy się różni nacjonalizm od patriotyzmu? Nie widzę, to jest tylko inne, od innej strony patrzenie na tą samą rzecz. Nacjonalizm oczywiście jako słowo skupia się na narodzie, a patriotyzm skupia się na ojczyźnie. W przypadku Polski w ogóle niczym się to nie różni. Naród, że ojczyzna, co za różnica, patria. Koncepcja jest ta sama dokładnie, to jest jakby od tylko innej strony. Jedna od strony narodu, druga od strony ojczyzny. Ja wiem, widzicie tę różnicę jakąś dużą? Nie wiem, nie widzę. No może kiedyś, może jakieś tam, to jakieś kosmetyczne różnice chyba. Fajnie byłoby, mówi Diego jeszcze, gdybyśmy zdefiniowali sobie patriotyzm. Wyjaśniłoby to wiele naszych niezgodności. Może by było fajnie, ale no ja zdefiniowałem trochę, taki po polsku, co znaczy patriotyzm, tak jak ja to widzę. Ale właśnie szukam może coś innego, no dlatego podjąłem próbę, żebyście mnie nawracali na patriotyzm. Może znajdę jakiś, który rozumiem, czuję, zgadzam się, fajny. Może tu i zostanę, ale na razie niespecjalnie, bo sama koncepcja mnie w ogóle... Nie czuję jej, żeby cenić do tego stopnia kraj pochodzenia albo naród pochodzenia. To w ogóle mi się wydaje dziwactwem jakimś, bo to ja nie miałem ani wpływu na to, ani to nie moja zasługa, że się urodziłem tu, a nie tam. Ani to nic nie znaczy specjalnie. Nie ma jakiejś wielkiej, takiej obiektywnej wartości. No, ma tylko taką, jaką sam nadam wartość. Temu, że mówię po polsku. Jaka to jest wartość, że nie wiem, ludzie chcą, strasznie by chcieli mówić po polsku wszędzie na świecie, a nie mogą. To takie wartościowe. Nie, no. Może być warte zero, może być warte wszystko. Co kto chce jest warte, ale ogólnie samo z siebie nie ma żadnej wartości. To czemu mam to cenić tak bardzo? Nie widzę powodu. Może mnie kto przekona. Za tydzień. No, a szósta kolumna powiada, jak to szósta kolumna, dlaczego masz kochać system, który cię na każdym kroku okrada i gnębi? O, to jest doskonałe pytanie, ale to niekoniecznie, że jest patriotyzm, bo systemu, bo nie można kochać Polskę bez kochania systemu, tylko trzeba wymyślić, co to jest ta Polska wtedy, bo ja nie wiem, co to jest Polska, innego jak to nie jest system. W dzisiejszych czasach się tylko już do tego sprowadziło chyba, że to jest system jednak... Wyobrażacie sobie Polskę bez systemu? Na przykład, nie wiem, w Anglii to jest Polska? Ja wiem. Ci ludzie, co mówią po polsku, tworzą Polskę? Może i tworzą, ale to oni ledwo się znają i mówią do siebie i w sumie to tak nie widać, żeby coś tam tworzyli razem specjalnie. Nie bardziej niż inni, więc to tak bez Polski jakby Polska... Nie istnieje. Znaczy bez systemu Polska się tak kurczy do tego stopnia, że nie ma już znaczenia. I w sumie to nawet zdrowo jest. Polakiem być za granicą jest dużo fajniej niż być Polakiem w Polsce na pewno. Jakby tak luźniej. Tak nie czujemy tego przymusu tej jakiejś, nie wiem. No dobra, wychodzę. Adam powiedział tradycyjnie, muzę robisz dobrą, ale gadasz bzdury. I tradycyjnie nie uzasadnił, więc nie, tradycyjnie nie odpowiadam, tylko wychodzę. Do następnego audycji, Widzicie, zepsułem język polski, trzeba mnie zgładzić. Do następnej audycji za tydzień możemy dokończyć, a możemy nie dokończyć. Za tydzień chciałem zrobić o prawie. Przegląd prawa, co to jest, tak z grubsza. To takie, żeby trochę było edukacyjne, o aktach prawnych, bo sam się zdziwiłem. Zdziwiłem się, ile ich jest. Jakie są najważniejsze i jak w Polsce tak wygląda z grubsza prawo. Bo ludzie nie mają pojęcia w ogóle, o co tu chodzi, co to jest to prawo. Wiedzą, że jest jakaś konstytucja i tyle, koniec, nic więcej nie wiedzą. To trochę za mało i fajnie byłoby takie podstawy ma. Takie podstawy podstawowe, tylko podstawy. To żadne trudne, tylko same łatwe, dobra? No i ale możemy zmieniać temat, bo to jest audycja na żywo. No, wychodzę. I pamiętaj na koniec, oczywiście, że wąż. Aha, jeszcze.
Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded.